Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 428. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną są Piotr Spychała, aka Dr. Judym. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry wieczór wszystkim.
I Bernard Trzymisie.
Dobry wieczór.
Witam. Podwójna świąteczna atmosfera, bo idą święta, a niemal ten odcinek jest jak te rebooty tych fantastycznych filmów z lat 80. W tym samym składzie troszeczkę się postarzaliśmy, trochę więcej siwizny, prawda, pewnie gdzieś się pojawiło. Ale no, to jest jak 11 epizod. Sezon z archiwum Mix. Czy na przykład, nie wiem, Rocky Balboa, nowa odsłona. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się tak przedświątecznie zebrać. No, co panowie u was słychać? Nie wiem, Piotrze, co ostatnio u ciebie, nie wiem, jak ci się w ogóle podoba ten rok growy? Czy w ogóle bawisz się nadal w granie? Czy jesteś zaangażowanym graczem? Czy jesteś graczem niedzielnym teraz? W ogóle jak to tak wygląda?
To jest dobre pytanie. Wiesz co, nie myślałem o sobie w kategoriach gracza niedzielnego. Natomiast de facto wychodzi, że chyba tak właśnie jest trochę. To znaczy, w zasadzie w tym roku, jeżeli w coś grałem z dużych tytułów, to głównie nadrabiałem rzeczy, bo o ile mi pamięć nie myli, to nie grałem w nową odsłonę Duma w tamtym roku. Zagrałem w nią dopiero teraz. A tak zasadniczo to śledząc większość nowinek z branży growej, no to w zasadzie to omijałem te duże tytuły, skupiając się raczej albo w ogóle mało grałem, albo grałem właśnie dosłownie w 2-3 wybrane tytuły w roku. No jeden to właśnie chyba był Doom, drugi to był ten nowy Wolfenstein, który tak no, średnio mi podszedł. Z dodatków do Dishonored 2 to był chyba ten Death of the Outsider. Nie pamiętam, czy to było w tym roku, czy to było w poprzednim. Już mi się zaczyna chrzanić.
No ale 2018 jest taki rok, kurczę, taki tłusty, jeśli chodzi o branżę, że to właściwie można powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych. A więc jeszcze będziesz miał przez kolejne lata nadrabiania.
To zabawne, bo ja tego w ogóle nie czuję. To znaczy, może dlatego, że ja cały czas zbieram te same najgorsze newsy, tak? Jak słyszę to, co się dzieje w świecie nowych źródeł monetyzacji i tych wszystkich lootboxów, to mi się generalnie odechciewa raczej.
No tak jak na przykład z Falloutem 76, nie wiem. To nie graliście, nie? Bernard, ty nie grałeś tego nowego Fallouta.
O mój Boże.
Ja wiem, że ty nigdy nie lubiłeś tych nowych Bethesdy Falloutów.
Czy tak, to jest jeden wielki bóg, jedno wielkie gówno. Stary, jeśli serwery wysiadają po tym, że odpaliły się 3 bomby jądrowe w grze, sorry. Wolałbym... Nie, nic bym nie wolał. W sumie, szczerze mówiąc, chyba wolałbym przeklać te pieniądze, niż wydać je na cokolwiek, na Fallout 76.
Ale zastanawiam się, bo to jest, wiecie, jak Fallout 76 jest zbudowane, bo to są bardziej instancje i to nie jest tak, że prawda, to jest wielkie MMO i tam masz tysiące graczy na tych serwerach. Są takie, nawet mi się wydaje, że ta mapa jest dużo mniejsza niż te mapy z poprzednich części. Czy ta
no właśnie, podobno ona jest większa. Natomiast dzisiaj oglądałem...
To dziwnie, to tego nie odczułam.
Ona jest podobno większa, natomiast dzisiaj oglądałem takie podsumowanie, to chyba Rock Paper Shotgun zrobił takie Fallout 76 po miesiącu. I z tego, co ten redaktor zauważył, to właśnie graczy jest jakby dużo mniej teraz. To znaczy oni chyba zrobili tak, że właśnie po to, żeby te serwery jakoś się trzymały, to jest mniejszy przydział graczy na serwer czy na instancję, żeby się to wszystko tak nie sypało strasznie. Że podobno teraz jest po miesiącu grania jest dużo trudniej znaleźć w ogóle jakiegoś gracza niż jak był ten, wiesz, początek.
Znaczy sam, tylko wiesz, ja tak na to patrzę, że wiesz, chodzę sobie po tej West Virginia, zachodniej Virginii i właściwie no, spotykasz jakichś graczy, ale jest taki rozstrzał, wiesz, że to nie jest ani gra nie pilnuje, żeby na przykład mieli podobny poziom albo robili podobne questy. Wiesz, nie wrzuca cię do tego worka, powiedzmy, gracza o podobnym poziomie, żebyś rzeczywiście miał co z nimi robić. Po prostu ja idę sobie, spotykam jakiegoś, nie wiem, człowieka. Wiem, że to jest człowiek, dlatego że w tej grze nie ma żadnych animowanych postaci ludzkich, które nie są innymi graczami. Po prostu NPC-ów takich typowych nie ma. Jakieś roboty, ewentualnie komputery.
Tak, terminale, roboty i terminale, tam w zasadzie nic więcej nie ma.
Dokładnie, a wszyscy inni ludzie, jakich spotykasz, no oni mogą mieć zupełnie inny poziom, znaczy zupełnie, no mają, przynajmniej w moim przypadku to był rozstrzał taki, że mogłem spotkać kogoś, kto miał, wiesz, ja jestem na 5 poziomie, on ma na 70, czy na którymś tam jest, no wiem, w każdym razie bardzo wysoko. I ja nie mam nic, wiesz, on jedynie może mnie potraktować jako takiego nowicjusza i wiesz, rzucić złotem, jak to tak w MMO było, no jakimś taką niepotrzebną bronią, jakimś kawałkiem złomu, który dla mnie to jest jak jakiś graal, artefakt, a dla niego to jest po prostu coś zupełnie niepotrzebnego, wiesz, taki piknik na skraju drogi, a tutaj no, nie wiem, no dla mnie to jest dziwne, że tego tak nie dopasowali, a poza tym, no nie wiem, no, to jest gra, która faktycznie moim zdaniem powinna zostać wydana, już to pisałem, nie, za darmo, a i wtedy mogliby utrzymać tą całą monetyzację i te śmieszne ceny. Wiesz, ten strój świętego Mikołaja za $20 czy coś takiego.
Widziałem, te ceny są strasznie wysokie. Ja mam w ogóle problem z grami Bethesdy w zasadzie od, no już od dłuższego czasu. Ja mam wrażenie, że oni sobie pozwalają na pewne rzeczy od wielu lat, jeżeli chodzi o jakość, światów, które budują, i jadą w sumie głównie na tym, że mają po prostu dosyć mocne marki w ręku. Ale to się powoli kończy, bo oni, mam wrażenie, przegapili ostatnich kilka lat, w których na rynku pojawili się znacznie lepsi, znacznie mocniejsi gracze. Ja też nie przepadam za tymi grami, bo nie przepadam na przykład za Ubisoftem. Ja w ogóle praktycznie nie kupuję gier Ubisoftu, tak samo Electroników ani Activision. Natomiast co by nie powiedzieć o, przynajmniej dla mnie, nudnym jak 150 Assassin's Creed, to jednak oni są w stanie już na początku każdej kolejnej nowej odsłony zrobić naprawdę duży świat, który technicznie trzyma się kupy i no wiadomo, że są jakieś tam bugi, no ale na przykład Assassin's Creed Odyssey wygląda świetnie. I jako tako chodzi. Znaczy w sensie, no teraz już nie chyba no, naprawdę dobrze, no bo już go spoczywali.
W porównaniu do Fallouta 76 to jest w ogóle inna liga. Bo po no pierwsze świat jest kompletny i jest pełny questów, wiesz, tych wszystkich misji, zadań, innych postaci. No to jest żywy przede wszystkim. No Fallout 76, właśnie ta zachodnia Virginia w ogóle nie wygląda postapokaliptycznie. Nie ma takiego klimatu, że wiesz, no widzisz jakbyś szedł po prostu jakąś taką, dosyć nawet ładną krajem, tylko jakieś opuszczone domy, tam coś się wydarzyło, no nie, tam ma być ta niby taka narracja imersyjna, wiesz, to opowiadanie historii otoczeniem, że ty masz sobie dopowiedzieć, widząc na przykład, że tu ktoś leży, tu ktoś zostawia jakiś list i tak dalej, co tu się mogło wydarzyć. I to jest fajne, wiesz, tylko że na tym nie były zbudowane poprzednie Fallouty, to było jakby dodatkiem do tego. Do tego właśnie ten Fallout 76, on przejdzie jeszcze długą drogę, zanim to będzie taka naprawdę dobra gra, ale wydaje mi się, że jak będą szli tą drogą, właśnie najważniejsze jest, bo oni postawili na postanowili zrobić szybki skok na kasę.
No, no właśnie, dużo firm tak robi. Jest taka polityka, że wydajemy strasznie zabugowane coś teraz, a potem poprawiamy, tak?
Nie masz co wygłupiać, to w ten sposób działa. Ludzie kupują, ludzie nie myślą. Ceta sprzedała im $200 hełm i torbę z tego, z Ortalionu.
Naszemu koledze, tak.
Jednemu no i kupili to, ludzie to kupują. Wiesz, po co się przejmować? Wiesz, ja nie bardzo rozumiem, co w tym dziwnego. Mnie na przykład to niczym nie dziwi. No. Gracze to jest... Już to powtarzałem milion razy. To są ludzie, którzy nie są w stanie dokonać wyborów. Po prostu wrzucasz...
Znaczy w swojej masie, to wiesz o co chodzi, bo, ale tak, żyjemy w czasach recreational outrage. I nagle ta mniejsza grupa, która jest bardzo wokalna, która wcześniej byłaby zignorowana przez wielkie korporacje, ona teraz ma swoje 5 minut. Przynajmniej mam takie wrażenie. Myślisz, że oni by się przejmowali tą torbą z papieru, czy tam z ceraty, nie wiem, 5 lat temu?
Myślę, że coś takiego by nie wyszło 5 lat temu.
No nie, to po pierwsze, na pewno byłaby dużo lepsza wersja. Zacząć,
wiesz, więc prawda jest taka, że 5 lat temu nikt by nie wypuścił torby z ceraty zdjętej ze stołu w tej kantynie w PC-cie.
Co z gardła wyciągniętej.
Wiesz, taka jest prawda, nikt by tego nie wypuścił, nikomu to do głowy nie przyszło, coś takiego przejdzie. Problem jest taki, że teraz ludziom przyszło do głowy, ale właściwie to obiecaliśmy im torbę taką fajną, ale tutaj mamy nadmiar ceraty w kantynie. Robimy remont kantyny, to w sumie trzeba to jakoś wykorzystać. Zaszczędzimy trochę kasy.
Ale są dwie rzeczy, które w ogóle tutaj, a propos tej ceraty. Znaczy jedna jest, a propos Fallouta 76. Czy jest to, że w ogóle przez ostatnich kilka lat wychodziły gry, które miały być tak naprawdę jakimś pseudododatkiem, albo tak naprawdę czymś zrobionym na szybko, okazało się niesamowitymi sukcesami kasowymi. Fallout Shelter na komórki, oni myśleli, że tam kilka milionów ludzi w ogóle to ściągnie w przeciągu całego żywota tej gry, to się okaże, że to będzie sukces. Tam ileś tam milionów ściągło w ogóle w pierwszego dnia tę grę. I oni zarabiają krocie na niej. Coś, co ich w ogóle praktycznie nie kosztowało jakby, wiesz, że to nie był tytuł tak zwany, wiesz, z górnej półki, ten AAA.
No nie, no to było...
To samo z Fortnite'em. Fortnite zrobiony został szybko z asetów na bazie pomysłu, który rozwinęli, wiesz, który był...
Jak to mówią, don't even get me started, jeśli chodzi o Fortnite.
No nie, nie, ale chodzi o to, że po prostu Fortnite też został zrobiony, no teraz to już jest zupełnie co innego. Oni teraz władowali mnóstwo pieniędzy, żeby to rozbudować, więc jakby z gry, która była tylko dodatkiem, okazała się niesamowitym sukcesem, stała się głównym.
Jedynym produktem Epica.
Główną grą i nikt już nie pamięta o tym takim PvE, dodatku, znaczy dodatku, teraz to dodatek jest, o ratowaniu świata, czyli tej oryginalnej grze Fortnite. Ale to żyjemy w takich ciekawych czasach, no nie? No, no ale... Nie wiem, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, tylko mi wypadła z głowy, miałem dwa...
A propos Fallouta, tak? A propos Fallouta?
W ogóle a propos tego wszystkiego, wiesz, tej branży, no nie? Tego wszystkiego, to się zmienia i jak gracze po prostu reagują.
Wiecie co, ja jestem ciekaw tego, ile to po pierwsze jeszcze potrwa i ile rzeczywiście jest jakby tego, to co się po angielsku już u mnie nazywa goodwill. Ile oni tego jeszcze tak naprawdę mają realnie i z czego jeszcze zejdą? Ile są w stanie poświęcić tej reputacji?
Ja myślę, że są poświęcić bardzo dużo reputacji każda firma, bo pieniądze są, pieniądze będą i pieniędzy będzie w tym dużo. Ludzie kupują. Sorry, ludziom wystarczy, wiesz, nawet nie wymaga jakiegoś zaawansowanego marketingu. Bierzesz kilku influencerów czy innych półgłówków, dajesz im coś za darmo, jest wielkie po prostu jaranie się, dostali za darmo jakieś gówno i ludzie to oglądają, ludzie to kupią.
Nie, to tak było może...
I tak jest.
To, co mówisz, oczywiście prawda, tylko ci influencerzy to już nie jest, to nie są już tacy, wiesz, drobni gracze. To już są ludzie, którzy za prezentowanie gier biorą grubą grą kasę. I to, jak szybko wypłynął Fortnite, to o czym się nie mówi, no nie, bo to jest tak, bo to jest taka, wiesz, tajemnica Poliszynela. Ale Epic bardzo grubo posmarował wielu, wielu tym najlepszym streamerom, żeby właśnie
a
na pewien czas się przestawili. Słucham?
Co znaczy najlepszym streamerom? To są
znaczy
ludzie,
najlepszym, którzy... w sensie najpopularniejszym i tym, którzy przyciągają, bo są streamerzy, którzy po prostu no, są najlepsi, nie dlatego, że grają najlepiej, ale dlatego, że skupiają wokół siebie bardzo dużą grupę widzów i wiesz, i to nie jest tak, że ktoś po prostu obejrzy to przez chwilę i tak dalej, ludzie zostają przy nich. Jest grupa właśnie, wiesz, no bo mamy YouTube'a, mamy Twitch, mamy Instagram. To są takie trzy takie miejsca, gdzie moim zdaniem najwięcej takiego influencowego działania się, tego się dzieje. Nie Facebook, moim zdaniem, nie Twitter.
Facebook
tak
to już jest dla starych ludzi, nie czarujmy się.
Tak,
Facebook
tak.
To już jest coś dla, wiesz...
Facebook zmienia nazwę na naszą klasę.
Facebook już, to jest Facebook już passé.
No.
Dzieciaki na Facebooka nie wchodzą, a główną, że się tak wyrażę, odbiorcą, czy głównym odbiorcą Fortnite'a jest co? Są dzieciaki, są 10-latki. No.
O, przypomniało mi się, co miałem powiedzieć o Fallout 76 i o tej ceracie. Bo wiecie, tych skandali, jeśli chodzi o Bethesdę, oczywiście ja nie osądzam Bethesdy, bo to jest firma, to jest korporacja, znaczy część z dużej korporacji, która chce zarabiać pieniądze i to jest jakby ich prawo, jak to się ładnie mówi. Prawo ludzi jest oczywiście reagować na to w swój sposób, to nie? Ale jak ta piękna torba z ceraty została zaoferowana tym wszystkim osobom, które kupiły sobie edycję kolekcjonerską, wcześniej było i było nawet napisane na stronie, kiedy była prezentowana ta wersja kolekcjonerska, że to jest torba płócienna. I podobne tak. Takie plecaczki płócienne influencerzy, dziennikarze dostawali za darmo na różnych takich eventach, no nie? I oczywiście nie znam szczegółów, ale faktycznie to jest jakaś taka praktyka, że właśnie tym influencerom daje się produkty wyższej jakości i oni pokazują, nakręcają tych ludzi, no nie, znaczy graczy, którzy chcą kupić te wersje kolekcjonerskie i później to jest jak z bankiem do tego, do z tą Estus Flaskiem z edycji kolekcjonerskiej, nie wiem, czy pamiętacie Dark Souls 3, że dostawałeś wazon, który w ogóle nie miał nawet otworu w środku, więc nawet nie mogłeś kwiatku do niego wsadzić. Kawałek plastiku, taki wiesz, granat. No,
no to ładne, to no. Piękne. To piękne.
I to jest to, że dostajesz po prostu produkt wykonany po najniższych kosztach. I nawet mówili, że gdyby Bethesda się zdecydowała, żeby zrobić tę torbę jednak płócienną, to by ich kosztowało ze względu na robociznę, prawda, krajów azjatyckich, no nie wiem, kilka dolarów, tam mówili chyba o czterech, czy nawet mniej.
No ale widziałeś, jaki był komunikat prasowy, tak? Braki materiałowe, tak? Na płótno nas nie stać.
Słynny kryzys płócienniczy 2018,
tak? Tak.
Niestety, wiesz, to jest ta wojna... Wojna
wytwórców płótna.
Cła. Tak.
Wojna wytwórców płótna.
Wy nam stal? Chcecie tutaj...
A my wam nie damy płótna na torby.
Nie, no to jest śmieszne. A druga rzecz właśnie, strasznie mnie wkurza to, że dziennikarze, kiedyś żeśmy o to rozmawiali, to był kiedyś nasz ulubiony temat. Jak spada jakość dziennikarstwa? Chociaż wiesz, ludzie, no ale nie jest tak, że każdy dziennikarz jest trochę skrzywiony, bo można dostawać, bo gry na przykład do promocyjne, czy też jakieś kody recenzacji, to jest normalne, to nie powinno pokrywać. Ale wszystkie na przykład to, że CD Projekt Red rozdawał takie fajne figurki, pamiętacie pierwszy zwiastun, teaser Cyberpunka 2077?
No, pamiętacie.
To tą dziewczynę właśnie klęczącą z tymi ostrzami.
No, tak, tak.
Można było dostać, jak jesteś dziennikarzem, influencerem, o CD Projektu na przykład, nie wiem, na Gamescomie, czy na E3, czy jakiegoś, nie pamiętam dokładnie, Gdzie to było?
Regularnie widzę tą figurkę u jednego
i nie
z
można jej kupić. No to jest takie szczucie, wiesz, graczy. Przecież gracze by zapłacili naprawdę duże pieniądze, to, bo ta figurka naprawdę fajnie wygląda. Ale jaki jest sens? Wytłumaczcie mi, jaki jest sens dawania tego prezentu dziennikarzom zaproszonym na prezentację gry?
Wiesz, to takim, żeby ładnie pisali o grze, no przecież serio, no. Tak jest.
Bo ktoś mi powie, bo nie ja nie dostałem, to wiesz, ja już się wysmarowałem tym kremem specjalnym, jestem cały od stóp do głów, bo to nie o to chodzi. Mnie nic nie boli, tylko chodzi mi o to, że ja nie rozumiem, dlaczego pozwalamy na to, żeby na przykład, ja rozumiem influencerzy, blogerzy, tacy no, naprawdę ludzie, którzy dostają to, wrzucają zdjęcie na tym, jakie ceny. Ale dziennikarz dostający prezenty, nie wiem, paczkę od jednej drugiej firmy nie wiem, z zestawami czekolad i jakimiś bajerami, bo wychodzi nowa gra, to przypominamy o siebie. Albo teraz wyszła historia, że wiesz, że jedna firma wysłała szlafroki wiernym influencerom.
Ty mówisz o jakichś influencerach, dziennikarzach czy innych biedakach. Stary, 52% wyborców, 17 milionów ludzi no powiedzmy 12 milionów z tych 17 milionów, czy 8 milionów się dało przekręcić ruskim trollom i zagłosowali za Brexitem. No, ludziom wystarczy wrzucić im durny post i powiedzieć, o patrzcie, Stefan Z, którego znacie, powiedział, że musicie kupować Red Dead Redemption 2 albo musicie kupować Fallouta. Dla mnie problem jest taki, że ludzkie IQ jest po prostu in decline, a ludzie w grupie to jest po prostu tragedia. Sorry, gracze czy gry, w momencie, gdy stały się takim mainstreamowym, jednym z głównych kanałów, gdzie jest to, wiesz, nie jest tak, że pyta się ciebie ktoś, nie wiem, na imprezie, co robisz, grasz w gry, w gry komputerowe, wstyd, jeszcze nie daj Boże w planszówki.
Tak.
To jest mainstream, no z tym mainstream, który ma grupowe IQ, nie wiem, temperatury pokojowej w czasie, nie wiem, zimy w Nowym Jorku.
Przy otwieranych oknach, tak, prawda, przy wyłączonej elektrowni wiatrowej.
Dokładnie.
Tak.
Czyli lekko może się zbliżać do stanów ujemnych. No po prostu tak jest. No sorry, no trzeba się tym pogodzić. W momencie, gdy gry stały się mainstreamem, stały się tak samo, nie wiem jak to nazwać, takim samym byle czym odbiorcy się stali, jak...
No tak. Ja wiem, ale ja
jak,
zawsze tak, sobie
jak
powtarzam...
Jak ludzie, którzy idą oglądać po raz, nie wiem, 45 raz tą samą wersję Transformersów zrobionego przez Baya, albo kolejny beznadziejny film Marvela.
No. Znaczy, ja ale myślę, nie, że to jest problem...
Tak?
Ja myślę, że to jest też trochę problem, znaczy ja mam przynajmniej cały czas z tym problem, reprezentacji, to znaczy...
Tak.
Ale ja się udzielam na jakichś tam forach, albo przynajmniej czytam jakieś tam fora, mam jakichś tam ludzi na YouTubie zasubskrybowanych, no i generalnie raczej jestem świadkiem właśnie masowego sprzeciwu graczy wobec tego wszystkiego, co robią wydawcy. Zwłaszcza przecież te wszystkie historie, które miały miejsce na przestrzeni roku z Bungie, która jest chyba absolutnie najgorszą firmą w tym momencie już, a razem z
ale podobno
Activision,
z dodatkiem Forsaken Destiny 2 jest już teraz świetną grą. Zresztą Destiny 2 niedawno za darmo można było dostać na Battle.net.
Ale powiem ci szczerze, można było i nad tym tego nie dostnął długim kijem za darmo.
I wiesz, z czym mi się kojarzy to, co powiedziałeś? To jest mniej więcej tak, jak z ćpunem broniącym tak. swojego dealera, który mu dosypywał przez cały rok strasznego g***a do towaru, ale ostatnio był czysty.
No,
tak, ale
tak.
Ostatnio tak,
ale
poprawił
nie, ale
się,
przecież,
tak?
Przecież to, co
poprawiło się.
Ostatnio było już spoko, no to...
Nie, bo ja wierzę w odkupienie, że można za grzechy, prawda, odpowiedzieć, że jak ktoś popełnił grzechy młodości, to nie znaczy, że będzie teraz musiał...
Damian, ja się dałem wciągnąć w Destiny 1, raz wystarczy.
No nie, ale ja inną rzecz właśnie zawsze powtarzam, o której Piotrek mówił, że no, jak już będziemy koncentrować tylko na tych negatywnych rzeczach, to że faktycznie no, jesteśmy już ku przepaści, stoimy na krawędzi, prawda, takiego całkowitego, wiesz, zniśnięcia tego wszystkiego, ale na szczęście jest bardzo dużo, dużo więcej niż kiedykolwiek, naprawdę dobrych rzeczy w branży
ale nie
się dzieje,
mi,
jest
ale
świetnych
tak,
gier.
Ale Damian, to jest dokładnie tak samo jak w filmach.
Tak.
W filmach
tak.
się dzieje, czy w innej popularnej kulturze. Typu
albo w,
seriale,
albo w muzyce.
Albo w muzyce. Jest bardzo dużo dobrych rzeczy, ale jest też...
Ale jest je cholernie trudno znaleźć.
Otóż to. I chodzi o odkrywanie. O odkrywanie, że coraz więcej jest potrzebnych autorytetów, kuratorów kultury, ale znaleźć takich odpowiednich ludzi, znaleźć w ogóle takie miejsce w sieci, w którym ludzie będą ci podpowiadać, co dobrego obejrzeć, na coś do kina, żeby nie stracić pieniędzy, bo wiesz, ja na przykład zastanawiam się, po co ludzie cały czas na przykład cieszą się albo nagrywają na przykład recenzje długie, wielogodzinne wszystkich Star Warsów, wszystkich Avengersów, Transformersów, rzeczy, które masowo ludzie na kina, że powinno właśnie być...
Stary, ja ci powiem szczerze, obejrzałem
Last Jedi.
Ostatni Jedi I to jest tak jak Boga Kram, to ostatni film z Gwiezdnych Wojen, który ja obejrzałem. Dla
Ja
mnie ten
też.
film.
Dla mnie to nie jest w ogóle. Ja
Znaczy, to jest
postanowiłem
dla mnie już koniec.
skasować.
Dokładnie, dla mnie już Gwiezdne Wojny w tym momencie zostały zrujnowane, zniszczone, nie istnieją, stary. Po prostu
To jest
to.
film gorszy niż Przymierze, Obcy Przymierze.
Ale stary, Obcy Przymierze to w tym
Oh.
przypadku jest świetny film.
No tak, ale niszczy całkowicie uniwersum Obcego i to tak niszczy, że po prostu już nie można pozbierać.
Ale to ma, ale przynajmniej ma sens. Wiesz.
No, nie wiem, no, zależy jak. Nie wiem, Piotrze, ty widziałeś Przymierze?
Właśnie próbuję sobie przypomnieć. Ja to chyba oglądałem na podglądzie. Musiałem to oglądać
Dwóch
do
Davidów
dwóch Davidów.
i geneza
Albo.
powstania Xenomorfa.
No
Xenomorfa.
tak. I tam się Xenomorph pojawia. Tylko właśnie się zastanawiam, czy ja to oglądałem na podglądzie, bo nie mogłem tego zdzierżyć. Tak jak z tą, tak jak z Larą Croft. Dokładnie tak chyba tak samo
Byłeś
było.
taki, że taki po prostu zawstydzony, byłeś zniesmaczony, po prostu odwracałeś głowę cały czas.
A po co
Słyszałem.
odwracać głowę? To się wciska przycisk skip na pilocie.
Tak. Nie, no ja akurat no, nie mam pretensji do Ridleya Scotta, że chcę opowiadać swoje historie i zdjęcia w ogóle i czy do Prometeusza, czy do Obcy Przymierze są piękne. I te filmy, dla kogoś, kto zupełnie jest niezaangażowany w uniwersum, nie jest jakimś psychofanem, tak jak my, to skąd się wzięły, czy obcy się wzięli, prawda, z jajka niespodzianki, czy na przykład zostały przyniesione, nie wiem, przez bociana w jakiejś kapuście, czy coś w tym stylu, czy na przykład były jedną z taką zagadek kosmosu, które była fantastyczna, ale one istniały. To nie było tak, że one się pojawiły, prawda, nie wiem, na krótko przed. No nie, no po prostu to jest straszny film. Straszny film. Mam nadzieję, że nie wiem, że ostatnia część tej nowej trylogii Ridleya Scotta z tego, co przyniesie jednak coś dobrego. No ale to jest taki ten. No ale no panowie, no, tak trochę żeśmy tak poprzeczyli na
Strasznie,
to. A czy są
strasznie
jakieś
tak ten.
pozytywne rzeczy, które dostrzegliście w tym roku, 2018? Bo to tak nagrywamy pod koniec roku, tak przedświątecznie, więc dobrze, żebyśmy tą atmosferę trochę podnieśli. Może coś pozytywnego było. Nie wiem, Piotrze, znajdź coś pozytywnego w tym roku.
Ja się tak zastanawiam z gier, co mnie tak urzekło, ale kurczę, jakoś tak.
Ja powiem szczerze, ja przyznam się dzisiaj, że mnie tylko urzekł Vermintide 2.
I Battletech, przyznaj się, Battletech.
Grałem w Battletecha, ale mnie strasznie, ale nie znudził w tym momencie. Przyznam się bez bicia.
Aha.
Znudził mnie nie to, że sama rozgrywka znudziła, nie, że mnie trochę znudziła. To
Mhm.
najbardziej mnie znudził fabularnie ta gra.
Aha. To ja zaraz ci coś powiem, tylko Piotrek dokończy wyszukiwanie pozytywnych elementów właśnie
No ja się
2018.
właśnie się zastanawiam, czy z jakichś mniejszych rzeczy, bo grałem w różne pierdółki, takie mniejsze i większe. W ogóle to ja tak naprawdę większość czasu spędziłem na siedzeniu z jednym silnikiem do gry, bo ja siedzę ostatnio w takich rzeczach, w zasadzie to ostatnio, to
Unity
znaczy
czy
od jakiegoś
Unreal,
półtora.
przyznaj się.
A wiesz co? Nie, jeszcze coś innego, zdziwisz się. It Takes Four, czyli stary, dobry silnik, na którym był
Czyli
robiony Doom.
znowu Bethesda gości w naszym
Tak,
nagraniu.
bardziej id Software, bo to jeszcze jest z czasów Dooma Trójki, ale już. Bo to jest jedyny silnik tak naprawdę, który id wydał, który jest w wersji open source. I on się doczekał mnóstwo tak zwanych forków, czyli tych takich rozgałęzień i odmian. I ja siedzę na takiej jednej bazowej gałęzi i próbuję sobie jej nie podciąć, to znaczy, no, pracuję nad takim pokazowym demkiem. Generalnie to są rzeczy, no to jest po prostu modelowanie, robienie tekstur, materiałów i takich tam rzeczy. To jest environment art, można tak nazwać. No, dziergam to sobie już od dłuższego czasu. Najpierw potrzebowałem się trochę nauczyć silnika, co mi też zajęło trochę, bo ten. No, narzędzia do tego silnika nie są najlepsze, w sensie, no to nie jest Unreal Engine, tak? W sensie to nie jest taki UX, UI, jak to się mówi. User experience jest generalnie taki, że masz trochę ochotę czasami tym rzucić o ścianę, a przynajmniej to. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie ma ochoty pisać na przykład shaderów w notatniku w dzisiejszych czasach, a takie rzeczy trzeba robić.
No ale to
A
jest
więc.
prawdziwy old school, no
To jest
to
taki
jest.
trochę old school. Aczkolwiek to nie jest jeszcze aż taki old school, w tym sensie, że to jest silnik, który już ma zaimplementowane wszystkie takie podstawowe rzeczy, powiedzmy z tych silników nowszej generacji, tak? Czyli są te trzy bazowe tekstury, z których jesteś w stanie osiągnąć, no w zasadzie wszystko, co ci jest potrzebne do zrobienia powierzchni czy materiału. No nie ma, znaczy to nie jest ten system pracy, ten najnowszy, tak? Czyli ten PBR, bo to jednak za dużo, dużo za późno. No i tym też jakby ta grupa, która pracuje nad tą odmianą silnika, jeszcze do tego nie dotarła, więc to jeszcze mamy. Natomiast w Unrealu też jeszcze siedzę okazyjnie, w sensie mam zainstalowaną i trójkę, i czwórkę, i też tam, żeby nie wypaść z obiegu, bo
Jak
zawsze
zrobisz w Unreal
siedziałem.
jakąś grę i wrzucisz ją do sklepu Epica, no to będziesz milionerem, no.
Raczej jakiś zestaw asetów co najwyżej, bo ja się koncentruję na modelowaniu, robieniu tekstur i materiałów. Na gameplayu to tak, no, nie, no też oczywiście, no bo to nie jest nierozłączne, nie? Musisz się znać na takich rzeczach. Natomiast żeby robić całą grę od początku do końca, no, życie jest za krótkie.
A widziałeś projekt Warlock, tę grę? Albo Project Warlock?
Nie widziałem jeszcze.
Jest właśnie taki oldschoolowy shooter, wiesz, taki zrobiony, jakby to on powstał w połowie lat 90. Z teksturami, z bitmapowymi potworami i tak dalej, ale ma taki vibe. Znaczy vibe właśnie ma takich późnych lat, oczywiście, ale cała oprawa jest no, trochę podkręcona, więc on by nie powstał w tamtych czasach, ale no, ja w takim razie Piotrze polecam, żebyś sobie zerknął. Ale tak z ciekawości, nie? Że
takich rzeczy to się w ogóle dużo dzieje, w sensie nawet na scenie fanowskiej jeszcze ta scena, to jest też zaskakujące, że ten przynajmniej na przykład właśnie jeżeli chodzi o ten silnik, czyli TechFort, jest sporo ludzi, którzy sobie coś tam dłubią po godzinach, a w ogóle to już teraz mi się jeszcze przypomniało, że a nie wiem, czy wiecie, ale niesławny John Romero ostatnio coś wydał, w sensie jakąś paczkę poziomów
nowy
w ogóle
epizod
do Duma.
Chyba, tak.
Tak. Też
znowu słyszałem,
ciekaw,
że ktoś do Duma chce tryb Battle Royale wprowadzić. Czy już prowadzili? Czy tego
nie,
właśnie
nie,
Duma,
nie?
Dumowi brakowało. Tego trybu. Zresztą typ Battle Royale został wprowadzony tylko w jakiejś takiej śmiesznej formie do Counter-Strike'a.
Tak, to coś ten Danger Zone to się nazywa bodajże?
Tak. Więc podoba mi się, że znaczy to takie nawiązanie Danger Zone w ogóle piosenki, w ogóle do takich motywów może z lat 80. Bo ta gra tak po prostu wygląda już nie tak. Chociaż szczerze mówiąc, tak jak widziałem jakieś urywki właśnie z Counter-Strike'a Danger Zone, to wcale to jakoś tak nie odbiegało od tego, jak na przykład, nie wiem, PUBG wygląda na konsolach, nie? Czy coś nie jest, to jest jakoś tak, nie jest ten. Ale tak z pozytywnych rzeczy, nie wiem, usłyszałeś coś, na przykład, nie wiem, urzekło cię na przykład to, że jakieś przycieki o Hideo Kojimie, że Death Stranding cały czas powstaje.
Death Stranding cały czas śledzę i mi się to podoba i w zasadzie do tej pory nie wiadomo za bardzo, o czym będzie ta gra, bo jedni mówią, że to będzie tylko taki symulator chodzenia, w cudzysłowie.
Z plecakiem, tak.
Z plecakiem,
będziesz,
właśnie.
Będziesz w FedExie pracował.
Tak, z drugiej strony pojawiają się kolejne doniesienia, jakiś tam pracownik ostatnio coś powiedział, że to jest w ogóle ciężko opisać, tam się buduje jakieś więzi społeczne, bla bla bla, ale to wiesz, to dobrze brzmi na papierze, to może się okazać, że to w ogóle nie wejdzie do gry, bo to odpadnie z prototypu.
Czyli jest jeden mały problem, który ma Hideo Kojima, musi tą markę stworzyć od początku. Sam?
Mówię, że jeden mały problem Hideo Kojima jest taki, że istnieje.
Nie, no chodzi o to, że po prostu Hideo Kojima urósł do potęgi takiego guru, takiego artysty, reżysera, to nazwisko to był, no, grami, które właściwie to były takie kalki motywów, czy nawet jak to się mówi, tropów, nie tropów, ale totalnie kalki z zachodu. Nie wiem, czy widzieliście na przykład taką grę Police Nauts. Ta sama w sobie jest bardzo oryginalna, bardzo fajna, ale no na przykład, nie, główni bohaterowie to wyglądają jak żywcem wyciągnięci z zabójczej broni, nie?
Albo... To mnie nie dziwi.
Czyli nie, że główni bohaterowie nie grają tak naprawdę w Police Nauts, tylko trochę, tak, więc nie wypowiem się do końca, że tam, wiesz, może się okazać, że to jakieś długoplanowe role. Przecież Snake jest oparty o Snake'a.
No, z Nowego Jorku to wszyscy jakby wiemy, tak? Natomiast,
tak,
no...
tak, więc jakby tych rzeczy jest mnóstwo. I można powiedzieć, że to jest takie wspaniałe homage, że on po prostu władował tyle tych takich nawiązań fantastycznych, że to jest taki twórca, tak świadomy tego swojego, a moim zdaniem po prostu wiele rzeczy mu się podobało z tego zachodu i tak to poszywał, no nie? Że z tego coś wyszło, ma bardzo, bardzo fajnego i że w ogóle sama gra no, Metal Gear Solid no, to była świetną grą. No to się okazało, że to wszystko tak jakby nie miało znaczenia, skąd to się wzięło. W każdym razie, że to stworzyło jakby, że to jako całość było fantastyczne. No i wiadomo, że na przykład, nie no, Phantom Pain, Piotrze, grałeś pewnie na pewno dużo.
Oczywiście, że tak, spędziłem całą masę godzin.
To jest sama w sobie świetna gra i te pomysły, które kiedyś rozmawialiśmy, że tam można nasikać do jakiegoś tam elektrycznego, tam jakiejś skrzynki, żeby tam wywołać zwarcie. Coś takiego było, pamiętam, czy tam nalać wody,
nie? Tam jest dużo takich rzeczy, właśnie tak. Ten system jest tego naprawdę... Znaczy to jest to, co ja lubię w grach typu właśnie, jak to się mówi, to w sumie jest jakiś tam immersive sim, tak? Gdzieś to się zalicza do tej kategorii, że w zasadzie cokolwiek nie pomyślisz typu ciekawe, czy da się tam wejść, ciekawe, czy da się
to jest
to właśnie zmieszać z tym,
gra,
żeby to wyszło... Tak, to jest dopiero, to jest taki porządny sandbox. No i nie ukrywam, że tak, że no, spędziłem dużo godzin nad tą grą, to niewątpliwie. Ale tak swoją drogą, z fajnych rzeczy, w które jeszcze grałem, ale to też są wszystko tak naprawdę, to są tak naprawdę wszystko nadrabianie rzeczy, to jest ten poprzedni Hitman, nie ten Hitman 2 teraz, tylko ten wcześniejszy.
On jest bardzo fajny moim zdaniem.
A jest bardzo fajny.
A powiem, przyznam się, że Hitman 2 to już nawet nie wiedziałem, że już wyszedł.
Wyszedł całkiem niedawno.
Cała pierwsza gra jest chyba jakoś tak dostępna do ściągnięcia na silniku dwójki, czy jakoś przez dwójkę, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. Więc to jest fenomenalna rzecz. Jeśli ktoś nie gra w jedynkę, to w dwójce ma po prostu całą grę poprzednią.
No to całkiem fajne, bo ta nowa formuła jest naprawdę niezła i no widać, że się przyłożyli do tego, żeby jak zrobić te poziomy, bo tych poziomów jest mniej, ale tych poziomów nie musi być tak strasznie dużo, bo one są grywalne, no wielokrotnie można w nie grać, ten replayability factor tutaj jest bardzo wysoki. I to ten pomysł z tym, że masz te poziomy i że jak pokonasz, jak przejdziesz mapę po raz pierwszy, to potem ci się odblokowują nowe funkcje, że nie musisz zaczynać jakby od nowa tego samego, a tylko z jakiegoś innego punktu, z jakimś innym, nie wiem, tak. z innym doborem arsenału, czy od razu już w przebraniu na przykład, tak, czy na innym piętrze, to są fajne rzeczy. To
jest taka
jest
gra, która
zrobione.
Zbudowała w ogóle, znaczy, która buduje przyjemność grania na tym, że właśnie wykonujesz coś jeszcze raz, ale po prostu inaczej. Że nie masz tak, że o, przeszedłem, powiedzmy, wykonałem jedno zlecenie, to już się spieszę do następnego epizodu, następnej misji. Nie, nie. Właśnie masz te nowe możliwości, nowe sposoby, nie wiem, wyzwania jakieś się tworzą i to jest fantastyczne. I to jest coś, co po prostu, przez to, że gra oryginalny Hitman była wydawana w epizodach, to pozwalało graczom po prostu każdy ten tak epizod, kiedy on wychodził, a wychodził w odstępach, tak się nim delektować, tak wycisnąć go do sucha jak cytrynę, jak to się mówi. Prawda? Więc to jest super. No ale no... I tak w dobre gry grałeś, Piotrze, w takim razie. No, nie,
no staram się. No. Zdarzyło mi się tam, chociaż z Hitmanem jeszcze jest ten problem, nie wiem, oni chyba jakby nie zamierzają się w ogóle zajmować tym problemem, bo to chyba jest za duży problem techniczny, tak mi się coś wydaje, że nadal tak samo jak wszystkie poprzednie Hitmany, ta gra się absolutnie rozsypuje w momencie, kiedy ty popełnisz błąd, albo zaczynasz się bawić w psychopatę. A to iluzja tego świata wykreowanego przez twórców się kompletnie rozsypuje, tak jak i w poprzednich zresztą częściach. W poprzednich częściach chyba szybciej cię zabijali. Tutaj masz troszkę więcej, tak. Przynajmniej na tym poziomie normalnym jesteś w stanie więcej przetrwać. Natomiast w momencie, kiedy grasz mniej więcej tak, jak gra sobie to zaplanowała, a w ramach tej liczby kombinacji, które tam masz, to jednak świetne jest to poczucie, a tego wcześniej nie było w tych poprzednich Hitmanach, albo przynajmniej dawno nie było. Jest to takie poczucie, że ty się wgryzasz w kolejne poziomy społeczne, jakiegoś tam towarzystwa, tak, mniej lub bardziej tajnego. A to, że chociażby ta pierwsza misja w Paryżu, tak, zaczyna się od pokazu mody, a potem się okazuje, że tam działają jakieś konkretne osoby, robią jakieś dosyć konkretne zamieszanie. Ty, żeby się do nich przedostać, to musisz się przedostać nie dość, że do góry dosłownie, w sensie budynku, to jeszcze musisz przejść do pewnych kręgów społecznych, bo nie jesteś w stanie tam wejść tak po prostu bez odpowiedniego stroju i tak dalej, i tak dalej. Prawie każda misja na tym polega, żeby pochodzić, posłuchać najpierw, zobaczyć, czym się zajmują te kręgi społeczne, a potem, żeby w nie wniknąć. Nawet jeżeli to jest zrobione trochę topornie i trochę na zasadzie umowności, to i tak cieszy, bo tego wcześniej nie było.
Tak. To pozytywnie, pozytywnie. Bernardzie, ty co pozytywnego dostrzegasz w 2018 roku? Tak, w świątecznej atmosferze właśnie.
Ja wiem.
Na przykład, może, nie wiem, coś, to nie musi być związanego z grami ostatecznie, chcesz powiedzieć na przykład, że znalazłeś sobie nowe hobby, którym się tak trochę fantastycznej fantasmagierii pochwaliłeś, że sobie będziesz drukować w 3D. To jest jak nowe hobby, czy to jest takie stare nowe hobby?
Nie, to jest stare hobby.
Aha.
Stare, żadne nowe. Wiesz co, nowe hobby, co znalazłem, to jest golf.
O.
Jeśli mogę tak powiedzieć.
Wreszcie, wspinasz się na tej drabinie socjety irlandzkiej. Chociaż golf, ja pamiętam, że kiedy Tygrys skakał, to był popularny bardzo. To były niziny właściwie. Każdy gra w golfa.
Ale tutaj zawsze każdy gra w golfa. Nie, ja powiem, że zacząłem grać w golfa ze względów zdrowotnych, że się tak wyrażę, jeśli można tak powiedzieć. Bo lekarz mi kazał dużo, znaczy nie lekarz, tylko mój...
Dużo chodzić, tak? To wsiadasz w Melexa i jedziesz, tak?
Kazał mi dużo chodzić, w związku z czym stwierdziłem, że mogę chodzić. Ale chodzenie bez celu mnie trochę nudzi, więc Kuper mówi, to chodź ze mną zagrać w golfa.
Mhm. No to jest jakiś sport, nie? No ale powinieneś ćwiczyć w takim razie na jakimś Tiger Woodsie 2018,
nie.
Jakimś to te
gry,
PGA
gry
Tour.
Powiem tak, problem z grami komputerowymi w golfa są takie, są bez sensu.
Wszystkie gry są bez sensu, jakbyś tak porównał do prawdziwego tego.
To nie o to chodzi, bo golf fizyczny, jeśli tak wyrażę, jest strasznie techniczną grą.
Tak, no.
Wiesz, wymaga techniki.
Jak szachy.
Natomiast w grze komputerowej, wiesz, nie masz całości, tego wszystkiego nie masz. Natomiast mówię, kazał mi
znaczy,
chodzić.
Masz, no, są takie rozbudowane gry symulacyjne, nie, właśnie golfa.
Nie to samo, nieważne. W każdym razie rzecz w tym, że kazał mi chodzić, w związku z czym kumpel mnie ściągnął i wiesz, taka partyjka gra, to są 3 godziny chodzenia po tym.
Po lesie.
Po lesie.
Z szukaniem piłeczki właśnie. Gdzie jest moja kulka?
Wiesz co, jak tam troszeczkę się nauczysz, to umiesz, potrafisz nie powiedzmy, w miarę wydzieleć. To tak mój hobby. A tak to poza tym jeszcze z gier, tak jak mówię, no grałem.
No ten Vermintide, bo tak nigdy nie było okazji o nim porozmawiać. To jest w ogóle dużo, ty już tam utopiłeś godzin w to?
No, że tak brzydko wyrażę, za dużo. Czekaj, ile wykupiłem, czym godzin na tą chwilę? 466 plus 66, no 500 ponad godzin.
Matko Boska. Nigdzie nie mam w żadnej grze nie mam takiego.
Ja też tutaj nie miałem. To ale...
Może zastanawiać przy klawiaturze, zostawiłeś odpaloną, wiesz, gra sobie.
Nie, wiesz, problem z Vermintide'em jest taki, że to jest strasznie fajna, techniczna gra. Wiesz, jak gram z paroma kumplami po prostu, jest fajny koop.
Wchodzisz, siekasz tych scavengersów, czy co tam jest, tak?
Skavenów i chaosiaków.
Skavenów, tak.
Czekaj, jest, ile tych map jest? 15 map jest, tak? Dobrze mówię? 16 jest map, które napierdzielamy w kółko na poziomie, na legendzie, na poziomie trudności. Wiesz, i fajnie w tej grze jest to, że mimo, że mam na niej zrobione ponad 500 godzin, to ciągle, wiesz, na 10
rozgrywek... To po twoim skillu tego nie widać, tak?
Dokładnie. Na 10 rozgrywek potrafimy połowę, potrafi nam gra wpierdolić w połowie, nie? Bo wystarczy czasem popełnić jeden błąd.
Znaczy wiem, no Vermintide to ma tą samą formułę, oczywiście z twistem i ze zmianami, jak Left 4 Dead, a Left 4 Dead to była taka gra, która...
To jest właściwie to sama, to jest ta sama mechanika, tylko że...
Inna skórka.
To sama gra, tylko tak, że nie ma PvP, no i jest bardziej nastawiona, powiedzmy, na melee, tak, na walkę wręcz, czyli jednak
mniej strzelania, więcej siekania.
Mniej strzelania, więcej siekania. Tak jak mówię, no ogólnie powiem szczerze, tak naprawdę
jak ja bym miał 500 wiem, godzin tak w jedną grę wpakowaną, to ja bym wolał zagrać w 100 innych gier.
Ja przyznam się, że dzisiaj nie wiem, dlaczego mam przegrane tyle gier w tyle godzin w tą grę, mimo że mam dużo różnych innych gier, które ostatni czas kupiłem.
A na pewno Vermintide 2 wyszła w takim razie w tym roku? Czy to jest gra sprzed kilku lat? Mi się wydaje, że sprzed kilku lat, przynajmniej
nie,
roku,
to jedynie, ty mówisz o jedynce.
No jedynkę, tak, no jedynkę pamiętam. Dwójkę jakoś grałem, bo chyba była, nie wiem, czy nie była dostępna w becie jakoś tak. Dla wszystkich i też pograłem trochę.
Właśnie tak.
No, 2018 był w lipcu 2011. 2018, sorry. A na Windowsa, czy na Xboxa w lipcu, a na Windowsa w marcu. Więc od tego czasu gram. Problem jest tego typu, że ja mam dużo innych gier, bo kupiłem sobie Warhammera 2, Total War, tak patrzę, Two Point Hospital ostatnio kupiłem, Phantom Doctrine kupiłem, to jest straszną, fatalną grą.
Potworne. Co ty gadasz? Fajnie.
Potworne.
Czyli mówisz, że wklepują cię, tak? Nie jesteś w stanie po prostu...
Nie, tak jest po prostu bez sensu. To nie jest strategia, to jest jakaś taka zepsuta, smutna, nijaka skradanka, nie wiadomo o czym. Nie podobało
Piotrze,
mi się.
Fajna gra, spodobałaby ci się. Takie połączenie X-Comu właśnie z grą skradankową.
No to czyli, ale to Mutant Year Zero jest chyba dokładnie tym samym, tak? Czy czymś podobnym?
Tylko Mutant Year Zero jest grą bardzo liniową i pewnie fabularnie też jest, no chyba dużo, dużo, nie wiem, to powiedzieć, dużo bardziej, dużo większy nacisk jest postawiony właśnie Mutant Year Zero na fabułę i wszystko jest liniowe, nic się nie zmienia, a Phantom Darkness jest grą bardziej otwartą, taką, że etapy są, oprócz kilku takich kluczowych misji, które posuwają, jakby można powiedzieć, główny wątek fabularny, to wszystkie misje są no, generowane losowo, tak? Jak w X-Comie, nie? Jak w tych starych.
No więc jest jakby więcej.
Tak, i można się właśnie bawić w skradanie, bo to jest gra szpiegowska, tak? Po prostu taka trochę zimna wojna, gdzie jest wojna szpiegów, i przeważnie lepiej jest rozwiązywać wszystkie konflikty, jak to się mówi, będąc pełnym incognito. I to jest świetne w tej grze. Oczywiście no, ona ma swoje, ja nie będę jej bronił tak jak Zawiszy, czy tam czegokolwiek, jak tam Jasnej Góry, ale no, powiedziałbym, że dla zbalansowania recenzji tutaj Bernarda, to powiem, że ja bym jej jeszcze tak nie skreślał, nie, w tym sensie.
No, no. Zobaczymy, no może...
Ale z gier podobnych chyba...
Ja się dałem na ten, jeśli chodzi o Phantom, wrócę do Phantom Doctrine,
tak.
Ja się dałem naciąć na to drugi raz.
A myślałeś, że to jest gra w ogóle sygnowana nazwiskiem Toma Clancy'ego i Frederica Forsythe'a.
Nie, ja się na nich, bo to są sami koście, zrobili tą Weird West grę.
Tak,
która była
Hard
fatalną,
West.
Hard West, sorry. Która była naprawdę słabą grą. Naprawdę słabą.
Nie, no to nie, to ja bym powiedział, że to jest dużo lepsza gra, tak.
Ja
no,
wiem, co? Ale wiesz, to było słabe. Ja wiedziałem, że ta gra jest słaba i z jakiegoś powodu kupiłem Phantom Doctrine. Tak, to jest to samo, co dałem się zrobić z Frostpunkiem. Wiedziałem, że War of Mine to jest jednostrzałowiec, bezużyteczna gra, a mimo wszystko kupiłem Frostpunka.
Ja Frostpunka też mi się podoba, ale mi się bardzo podoba klimat tej zmarzliny i
Nie, mi się podoba
tego
bardzo
połączenia
klimat, mnie się podoba
Dieselpunka
pomysł.
właśnie z
Ale tak, to
Frostpunkiem.
jest wszystko super. Natomiast to jest jednostrzałowiec, bo jak raz zrobisz tą grę, to ten z każdy ze scenariuszy, to potem to już jest pikuś, nie?
No trochę cię rozumiem. Ale inna gra też strategia turowa.
Ja widzę, że macie coś takiego, że ten, że ja mam coś takiego z grami pana, który się nazywa Mike Bithell, nie wiem, czy kojarzycie. To jest ten pan od Thomas Was Alone. Ja mam wrażenie, że to jest. Znaczy, kupiłem wszystkie jego gry do tej pory, natomiast na pewno już następne nie kupię bez bardzo konkretnego wypróbowania. To są gry indie.
Tak, trzeba mieć najnowszą kartę graficzną do niej, bo tam jest RTX
Nie, nie, nie,
wykorzystany.
nie, nie. To na
No
szczęście nie,
Thomas Was
ale.
Alone, kurczę, przecież te kwadraty
Tak?
się nie wygenerują tylko na GTX 1080.
Ja mam nadzieję, że na 1060 jeszcze jakoś pójdą.
Nie, no żartuję. Nie pamiętasz, Thomas Was Alone to było tymi kwadratami się skakało takimi.
Tak, ale właśnie o co chodzi? Chodzi o to, że wszystkie te jego gry są fajne na papierze. W sensie ten pomysł z platformówką, która ma tam gdzieś tą zaprzęgniętą narrację, która gdzie, a te prymitywne podstawowe kształty mają jakąś tam osobowość, no pomysł jest fajny na papierze. Mówię, dobra, super, kupię. A po czym gram i po prostu zasypiam po jakimś czasie, bo to wszystko się tak ciągnie i powoli rozwija. Nie wiem, druga gra, jaka była, to był chyba Volume. I
Tak.
potem. I to też był świetny koncept, tak? Bo to takie właśnie misje typu, tak jak były w Metal Gear Solid, te VR missions. Te takie krótkie misje wirtualne. Tylko, że to było skrzyżowane bardziej z Thiefem, tak? Ze złodziejem, albo może bardziej z jakimiś takimi hakerskimi klimatami. No więc mówię, dobra, super, fajnie wygląda, może będzie dobre. No i też tak samo pograłem dosłownie, nie wiem, z godziny i zasnąłem. A ostatnia gra chyba z poprzedniego roku, to już nawet nie z tego, to jest ten Subsurface Circular, który zapowiadał się mniej więcej tak jak Morderstwo w Orient Expressie, tyle że z robotami i w metrze.
Tak. O,
No i,
o,
i w...
już mi się podoba, już mi się podoba.
No i właśnie,
Ale.
to wszystko fajnie wyglądało, natomiast znowu, no po trzech, czterech przystankach tego metra po prostu ziewałem i spałem, tam się nic nie dzieje. To jest... Koncepty są super, natomiast koncepcja jest świetna, natomiast wykonanie jest po prostu ziew.
A kojarzysz tego pana Lucas Pope? Pope?
Tak, oczywiście, oczywiście. Return to Obra Dinn, muszę w to zagrać koniecznie, bo to są takie klimaty trochę a la Her Story, tak? W sensie odbudowywanie historii, rekonstrukcja.
Znaczy, no, ale w ogóle... Znaczy, można powiedzieć, że okej, tak, chcesz to porównać, ale i wizualnie,
nie w sensie mechaniki,
i
nie w sensie
mechaniki to jest zupełnie, wiesz, to jest
oczywiście,
kosmos.
Że
To jest
tak,
kosmos.
oczywiście,
Poza
że
tym,
tak, są dwie różne sprawy.
tak, Her Story jest ciekawa do interpretacji, a tutaj właściwie nie interpretujesz historii, tylko odkrycie tej historii jest bardzo ciężkie, dlatego że to jest gra detektywistyczna i no, ona jest... Znaczy, ja parę razy waliłem głową w ścianę, nie?
No bo to
żeby
musisz
odkryć
stworzyć
tam
listę
jakieś
nazwisk
możliwości.
de facto, tak? Bo to
Tak, tam
musisz
jest po prostu
stworzyć
tak,
listę
że po prostu
nazwisk, przypakować je do osób.
cofasz się w czasie i masz sceny odgrywane danego momentu w takiej stopklatce, jak w Matrixie, prawda, się poruszasz między nimi, ale kwestia jest taka, że po prostu musisz łączyć wiele elementów z innych tych stopklatek i nie tylko wizualnych, ale też dźwiękowych, jakichś tam innych rzeczy i tak dalej, że to jest naprawdę gra, która, jak ktoś ją przejdzie na przykład bez jakiejś pomocy, bez jakiejś pomocnej dłoni, która cię przyciągnie przez jakieś trudniejsze etapy, no nie, to może się uznać, że jego IQ jest bardzo na wysokim poziomie, więc, ale gra ma po prostu bardzo fajny klimat. Jest zaskakująca w wielu momentach, ale po prostu przede wszystkim jak na grę stworzoną przez jednego człowieka, no to jest po prostu fenomen. To jest jedno z takich gier pereł, które pokazują, że można totalnie iść, wiesz, w przeciwną stronę do mainstreamu, wiesz, tak pod prąd. I graficznie, właśnie ta wizualia, że to jest gra w dwóch kolorach, to nie jest tym dithering'iem, czy to jak to się nazywa,
no
że po prostu jeden człowiek to po prostu wszystko mógł zrobić, taki człowiek renesansu, człowiek orkiestra. Fenomenalna sprawa, nie? I cieszy mnie, że są tacy artyści, którzy po prostu tworzą gry, które mogą odnieść sukces, mimo że są takimi latarniami morskimi, wiesz, są tymi, bo na pewno taki Lucas Pope zainspirował wiele osób, bo na przykład Papers, Please to jest gra, którą też on stworzył. Ja na przykład byłem święcie przekonany, że kolejna gra, która jest właściwie na bardzo podobnym koncepcie, to była jego autorstwa. Not Tonight. Nie wiem, czy
no
kojarzysz.
tak, oczywiście.
Ja myślałem,
no to
że to jest
ona
jego gra.
Ona wygląda
jest...
niemalże jak klon w innych warunkach.
Tak,
po
tylko że po
prostu
w innych klimatach, w innej jakby sytuacji politycznej, ale mechanicznie dosłownie jota w jota i nawet graficznie, bo też pixel art. Bardzo podobnie, nie? Pod tym względem. No ale ale a propos takich gier strategiczno-taktycznych, a właściwie taktycznych, turowych, Wspomniany wcześniej Battletech, Piotrze. Ta gra nie
zainteresowała się. Zupełnie, nic w ogóle nie wiem o tej grze.
Wielkie roboty, maszyny kroczące, bitwy.
To tak średnio.
Ja teraz troszeczkę pograłem w dodatek Flashpoint. I to jest, Bernacie, rzecz, która cię mogłaby zainteresować.
Właśnie, dlatego, ten... właśnie ten Battletech też mi się podobał do czasu, aż mi się znudził.
No właśnie.
Ja też na niego wykręciłem ponad 80 godzin, wiesz, to nie jest tak, że gra mi się nie podobała.
Nie, ja go skończyłem, ale to już pod koniec już było takie, wiesz, masakra, takie grindowanie, wiesz, tam maszynką, takie mięso przechodziło.
Nie, właśnie grind mnie po prostu zamordował. Aha. W tym momencie. To...
No, ale ja w ogóle teraz, jak odpaliłem właśnie ten Flashpoint, nie? Bo to jest dodatek, który właściwie po takiej dłuższej, nie dłuższej, no jeszcze nie takiej kompletnej zabawie z nim, to jest tak naprawdę jak dodatek do pierwszego tego nowożytnego XCOM-a, ten Enemy Within. Nie wiem, czy kojarzycie.
Mhm. Tak.
To jest właściwie dodatek do głównej gry. Jakby nie grało go się jako osobnej fabuły, jakby jakiejś dodatkowej historii, tylko właściwie grałeś nową grę z jakimiś nowymi elementami. I to jest właśnie w Flashpointie, że... I to mnie na początku rozczarowało, bo odpaliłem Flashpointa i mówię tak, no ale gdzie jest ten dodatek Flashpoint? To jest trochę jak z tymi dodatkami do Fallouta, bo że gdzieś musiałeś znaleźć jakieś miejsce, żeby go odpalić, nie? Żeby coś tam było się przenieść do innego tego, bo jakby to nie było tak, że mogłeś sobie z menu wybrać, że chcesz grać w dodatek, nie? I tak mówię, no ale gdzie to jest? No nie? I już myślałem, że prawda nie zagram w ten dodatek, że mi się coś nie zainstalowało, no ale sprawdziłem, że wszystko jest. Bo się później okazało, że to jest, że on dodaje nowe misje, nowe warianty, w ogóle cały system reputacji, wiesz, teraz jest tak, że budujesz sojusze z różnymi frakcjami, i jak masz wysoką, taką jakąś reputację z jakąś frakcją, to możesz wziąć już sojusz. Automatycznie, jak jesteś w sojuszu z jedną frakcją, no to z innymi już jesteś, wiesz, w konflikcie, w stanie wojny. Dodali czarny rynek. Pewne rzeczy można tam kupić, których nie ma gdzieś indziej i tak dalej. No, jest parę takich mniejszych zmian, które sprawiają, że sama rozgrywka staje się bardziej ciekawa. No i te flashpointy to są misje, które też niestety one się pojawiają rzadko i wszystko zależy od też naszej reputacji, dlatego kiedy przejdziesz grę, to jakby te pierwsze flashpointowe misje jakby masz od razu podane, nie? Że jakby gra już wie, że już masz zbudowaną jakąś tam reputację i nie musisz, prawda, grindować znowu do tego poziomu, że ci się flashpointy pojawiły. To są takie misje, które wykonujesz jakby, że jedna misja to jest taka mała historia i kiedy ją wykonasz, to nie wracasz na statek, tam podreperujesz swoje mechy, prawda, wyleczysz swoich memoriorów, tylko od razu robisz kolejny etap z tych misji, nie? Że była jakaś historia, nie? Pomogłeś temu, ale teraz jest kwestia taka, że trzeba coś innego zrobić, no nie? Bo jakiś niespodziewany atak jakiejś innej frakcji i tak dalej, no jest bardzo ciekawy, jest wyższy poziom trudności, trochę to mnie zmęczyło, ale tak jak mówię, no to jest coś, co ja trochę żałuję, że tego Flashpointu nie było w dniu premier, ale to też pokazuje, że gra cały czas się rozwija, że oni nie zrobili gry i oni jej nie rzucili tak po prostu i zapominamy o niej, jak na przykład no, wiele takich dużych firm jest, które miały ambitne plany, zrobiły ciekawą grę, ale zabiły ją przez brak wsparcia, bo ten Flashpoint, oczywiście te Flashpointy są prowadzone w płatnym DLC, on nie jest w stanie, bo to kosztuje $20, ale zmiany, które wprowadzili do mechaniki są już dostępne normalnie w takiej grze właśnie podstawowej, nie? Bo to po prostu to jest chyba z update'em 1.3, takie rzeczy się dostaje. I naprawdę, no, ja lubię tę grę. I to jest taka gra, którą bardzo chętnie grywam, ale to też jest taki pochłaniacz czasu, że na przykład ja teraz odpaliłem sobie kilka misji i nie wiem, źle przygotowany taktycznie, a nie chcąc powtarzać misji od początku z innymi machami i tak dalej, to męczyłem się kilka godzin. Ja sobie tak mówię, kurczę, ja nie mam kilku godzin, żeby stać na teraz w tym momencie na jakąś grę, no nie? Więc czasami mam po prostu tak... Jak mam sobie wybrać, co mogę zagrać, to wolałbym taką grę, gdzie na przykład wiem, że mogę grać godzinę i ta godzina nie wydaje się stracona, bo na przykład, nie wiem, popełniłem błąd i teraz wszystkie zmiany, wszystko to trzeba odsejwować, nie? Ale Flashpoint jest fajny. To jest coś, co dla kogoś, kto zaczyna przygodę z Battletechiem, z dodatkiem Flashpoint, no to super sprawa, nie? Zresztą ja ostatnio bardzo dużo gram tak z doskoku, bo właśnie bardzo dużo gier gdzieś jest w jakichś takich w promocjach różnych. Niedawno Outcast, nie wiem, czy pamiętacie taką grę.
No było.
Była chyba Humble Bundle za darmo. Tak. I to ta wersja nowa, taka fajna. Destiny 2, no ale Destiny 2 odpaliłem i tak doszedłem do wniosku, że chyba już jestem na tym etapie, że mnie takie strzelanie z migającymi cyferkami tak bez celu nie podoba się. Że to Destiny jest fajne, jak chcesz robić właśnie z jakimiś innymi ludźmi te wszystkie raidy, jakieś takie różne rzeczy. No to jest fajna gra do zabijania czasu, mi się wydaje, nie? Pod tym względem. Diablo na Switcha gram. Muszę podziękować Szardowi, że po prostu...
Bardzo interesujące było Diablo na komórkę.
No, znaczy, to nie jest na komórkę, to jest pełnokrwiste...
Nie, chodzi mi o ten release na komórkę.
A no tak, no to jest, wyobraź sobie, że takim najbardziej hardkorowym fanie, fanów Diablo, nie, którzy wszyscy grają na PC-tach i to takich PC-tach za setki tysięcy dolarów z chodzeniem wodnym, no nie, to wie, a teraz nowe Diablo na Nokia 3310. Tada! No ale no, wiesz, to jest prawdopodobnie jakiś taki czysto finansowo podyktowany krok. No, gry,
no to
gry
bardzo im się opłacił ten czysto finansowo podyktowany krok, jakim spadły akcje, tak o ile tam...
Nie no, wizerunkowo to jest katastrofa, nie?
Nie tylko na giełdzie, przecież 10 milionów chyba stracili z tego tytułu.
Nie no, 10 miliardów? Nie no, 10 milionów to jest nic, nie. Co to jest 10 milionów?
Nie pamiętam, jakie tam były liczby, ale no było jakoś tak konkretnie zapłacili.
Może 10%.
Może 10%, może 10% właśnie.
Znaczy ja nie powiem, granie na Switchu, szczególnie, że Switch ma tą fajną funkcję, że można naprawdę wyciąć te połówki tego Joy-Cona, takie małe Joy-Cony i grać na dwie osoby właśnie siedząc obok siebie, na przykład w tramwaju to nie, ale w pociągu. To jest fantastyczna rzecz i powiem tak, że ja odpaliłem Diablo tą Eternal Collection na Switchu właśnie z zamiarem takiego grania w koopie i to jest tak, że na jednej konsoli można grać w cztery osoby nawet. I to jest fantastyczne. Oczywiście ciasno jest na tym ekranie wtedy.
Co się miałem powiedzieć?
Ale i w ogóle to jest też tak, że to się wydaje fajne w koncepcji, tak sobie mówię, o kurczę, teraz można grać, ale ten ekran naprawdę jest mały, a Diablo ma bardzo dużo tam tekstu i tak takie różne rzeczy, chociaż no też jest świetnie udźwiękowioną grą, więc wszystkie dialogi, znaczy te wszystkie te dzienniki, które znajdujemy, te księgi, które narrator czyta, no są bardzo dobrze słyszane, nie trzeba tego czytać, nie? Ale chodzi o to, że po prostu jest ciasno na ekranie, jeśli chodzi o efekty, no nie, i tak dalej, ale gra jest naprawdę fajna, no nie? No ale co by nie mówić, to jednak 2018 rok to nie był rokiem Switcha. Wasz Switch nie przekonał.
Wiesz co, ja się sam wyzwyczaję, że mnie generalnie nie przekonują przenośne konsole. Nie przekonało mnie PSP, nie przekonało mnie Vita, nie przekonało mnie 3DS. Mhm. I powiem szczerze, nie przekonuje mnie graj na telefonie, mimo że mam duży telefon z dużym ekranem.
Nie, mnie też nie.
Nie przekonuje, sorry, nie przekonuje mnie.
Raz odpaliłem PUBG i raz odpaliłem Fortnite'a na telefonie i podziękowałem sobie. Wiesz, po prostu...
Ale zresztą to ja, szczerze, jeśli mam grać przenośnie, to sobie wezmę laptopa.
No tak, ale są gry, które się na przykład fajnie sprawdzają na tym. Star Realms na komórce świetnie się sprawdza. Od biedy.
Wiesz, jest, pewnie, że tak, jest dużo różnych rzeczy się sprawdza.
Race for the Galaxy jest na komórki. Tak, to jest ta sama gra, co...
Tak samo jak rzeczy, gra jest całkiem okej, gdy są na iPada czy na innego tableta. Ale jakoś, nie wiem, no, za stary ktoś jestem, wiesz, 40 za rogiem. Mhm. Ja już jestem z tych pokolenia wapniaków, że...
Mhm. A ciebie, Piotrze, nie przekonuje Switch? Jeszcze nie było takiego killer appa? W ogóle jak u ciebie z konsolami? Czy już jesteś
zero.
Taki całkowicie pecetowy teraz?
Wiesz co, od dłuższego czasu nic, w sensie tak naprawdę od czasu Xboxa 360 nie miałem nic. Może trochę żałuję, że nie kupiłem PS4, ale to w zasadzie teraz może, bo to teraz w ostatnich latach wychodziły takie rzeczy, które by mnie jakoś bardziej interesowały, a z tego co wiem, no to nie wyjdą nigdzie, w sensie na przykład Horizon Zero Dawn. No to jest coś, co bym chciał
zobaczyć.
Albo
gra roku, God of War.
God of War, tak, też bym chciał zobaczyć God of War na przykład, tak.
Albo nową grę Davida Cage.
Nie, tego pana to ja wolę już omijać, bo to już pan
no się... nie, daj spokój. To jest, wiesz, ale to jest kolejny raz. Ja naciągnąłem się ile razy? Raz, dwa, trzy?
No przynajmniej wiesz, na Heavy Rain, nie? I na tym.
No Heavy
na jeszcze,
Rain,
no...
na Omni, na tym, na...
Beyond Two Souls?
Nie, no też nie mówcie, że Nomad Souls jest ten, jest grą słabą.
Nie Nomad Souls, jak to się nazywa?
A nie, mówisz, nie, bo ja mówię, że bo Bernard zawsze wymieniać gry, które się osiągnął i właściwie to chciałbym wymienić wszystkie, które
nie,
po prostu
Nomad
że zrobił.
Omikrona nie pamiętam.
Nomad Soul mi się podobał, a potem był Fahrenheit.
Fahrenheit był dobry do połowy, potem się zaczęły straszne bzdury.
Dopóki się nie skończył w połowie, tak.
Dokładnie, a potem wyszedł Heavy Rain, no i wiesz, no ale mimo wszystko, mimo że wiedziałem, że Fahrenheit był, co Fahrenheit był,
to jest jak ten dealer,
tak
o którym Piotrek mówił na początku.
I tak kupiłem Heavy Rain, i tak kupiłem Heavy Rain. No ludzie złoci, no.
Znaczy ja nigdy nie grałem i być może kiedyś nadrobię, chociaż wątpię, bo akurat główna postać mnie w ogóle nie przekonała. Beyond Two Souls. To jest gra, która mnie w ogóle niczym nie przekonała. Ja nawet próbowałem, mówię, przekonać się, mówię, obejrzę trochę rozgrywki, trochę tej interakcji, tych filmików przerwnikowych, z których tak słynie David Cage. Ale powiem tak, że Znaczy, nie przekona was. Jak nie lubicie Davida,
nie
to
lubimy.
Was nie przekona
nie
Detroit.
Lubimy.
Ale Detroit nie jest taką straszną grą. Mi się wydaje, że po prostu, gdyby
co,
po prostu było, wychodziło więcej tego typu gier, to by była taki proces ewolucji, był, wiecie, wiesz, takie prawo, że to by się rozwinęło. A tak jak on nie ma konkurencji, to nie mają z kim konkurować na takie typu rozgrywki, bo takich gier naprawdę mało wychodzi. Z takich z pełną, no nie wiem, Until Dawn było taką grą właśnie karzowską. Nie wiem, czy widzieliście, też na PlayStation 4.
Tak. Można teraz na spokojnie sobie nawet obejrzeć na Eurogamerze, są teraz w odcinkach, grają w to.
Tak, i to jest gra, tylko że no to są fajne gry, które ogląda się na pewno ciekawie, ale to, że tam wiele rzeczy wynika, prawda, z naszych decyzji, to, że tworzymy te ważne historie, no to jest to unikalne, nie, do tego wszystkiego. I wiesz, i Piotrze, w końcu jak się zdecydujesz na PlayStation 4, bo to na pewno już to byś miał całą bibliotekę naprawdę fajnych tytułów do robienia i no, moim zdaniem, jeśli chodzi o gry, to PlayStation 4 2008 rok wygrało i to bez...
Znaczy to nie tylko 2008, ale generalnie jeżeli chodzi o tę generację, to z tego co patrzyłem, no to w zasadzie to ma największy sens, jeżeli cokolwiek z konsol.
Tak. No ale mimo wszystko Xbox się trochę podniósł.
Nie, no musi się podnieść. Przynajmniej następny się powinien podnieść, bo to też nie jest dobrze, żeby ktoś nie miał, żeby główne konsole nie miały żadnej konkurencji, bo to wiesz co będzie. Będzie spanie.
No właśnie, ale jak zareagowaliście na to, że Microsoft wykupił tyle studiów, między innymi Obsidiana i InXile? Widzicie w tym jakąś taką... Właśnie, bo wam się podobał ten The Outer Worlds?
Podobał.
Tak się nazywa, czy...
Mi się bardzo podobał, ale dlatego, że ja lubię Firefly i lubię Fallouta.
No, jest taki fajny klimat, nie? Taki uczenia wszystkiego.
No mi się podoba. Zresztą w ogóle to, że to się nazywa The Outer Worlds, to już jest zabawne, bo to praktycznie jest synonim Borderlands, tak? Więc to no, pytanie, co wyjdzie pierwsze.
Ale trochę ma taką koślawą animację Borderlands, ten zwiastun. No, nie? Tylko rzeczywiście nie jest taką grafiką charakterystyczną, ale jeśli Obsidian to robi i jeśli oni nagle okazuje się, że mają taki niesamowity zastrzyk gotówki od Microsoftu, żeby zrobić z tego naprawdę coś ciekawego, no to kurczę, no to, co dalej? Alpha Protocol 2 w przyszłości?
Co ty?
Nie?
Znaczy, ja uwielbiam Alpha Protocol, ale nie wiem, co musieliby z tym zrobić. To jest gra tak niszowa i tak... No, nie wiem,
chciałby po prostu wrócić... Wiecie, jakby się okazało, że na przykład, nie wiem, wraca temat szpiegostwa do mainstreamu, że jest tak popularny, jak nie wiem, jak ostatnio science fiction wróciło do popularności. Bo oglądałem sobie... No znacie tą serię dokumentalną, prawda, ale zrobimy im reklamę na wszystko, a niech mają. No Clip, Daniego Dwyera. I on zrobił dwa odcinki o Warframe. Nie wiem, czy kojarzycie Warframe.
No oczywiście.
I Warframe, twórców takich wspaniałych gier, jak właśnie Dark Sector na przykład, Digital Extremes w każdym razie. I oni mieli duży problem, bo jak oni stworzyli w ogóle gry i chodzili w ogóle z Warframe'em od wydawcy do wydawcy, to oni ich zbywali, że gra jest świetna, wszystko jest w ogóle świetny koncept, ale to jest science fiction. I nikt nie chciał, nie wiem, 10 lat temu science fiction. Chyba bardziej, nie wiem, fantasy było na topie, o ile się nie mylę, już nie pamiętam dokładnie. A teraz moim zdaniem science fiction wróciło do mainstreamu, strasznie się z tego cieszę. Nie wiem, czy to dzięki właśnie takim fajnym filmom jak Interstellar, czy Odrodzenia Gwiezdnych Wojen, nie, ale wiecie, no to jest, ja jestem, no dla mnie
ale
science fiction to jest ulubiony.
Ale naprawdę Interstellar.
Nie, no się śmieję, no to nie wyczułeś ironii w moim głosie. No.
Znaczy ja tego nie widzę po grach, żeby on wrócił, ten science fiction, tak naprawdę, bo nie wiem, no...
Nie, no ja bardzo widzę, w tym sensie, że... znaczy, gry w ogóle, no chociaż też ciężko powiedzieć, no tobie Prey się podobał, nie, Piotrze?
Prey tak, no ale to natomiast ten Prey zrobił klapę, z tego co wiem, finansową, szkoda, no bo to jest dobra gra, to jest w sensie...
Zbyt dobre gry, zbyt
najlepszy...
ambitne właśnie robią klapy, niestety. Dishonored 2 przecież, wiesz, fenomenalny, też raczej rozczarował sprzedażą, nie?
Z tego co wiem, tak, ale wiesz, no to już pytanie, czy wydawca też nie wyśrubował za bardzo, bo oni ostatnio mają tendencję do wrzucania jakichś takich strasznie wysokich progów sprzedaży i potem się dziwią, że o, jak to się nie sprzedało. Z tego co wiem, to ostatnie dwa Tomb Raidery też zawiodły oczekiwania Square Enix. Deus Ex też zawiódł oczekiwania, aczkolwiek to chyba na własne życzenie. Mhm. Jak się sprzedaje niedorobione gry bez zakończenia,
no
to tak jest.
No nie, to zakończenie w Deus Ex jest po prostu, wiesz...
Ale wiesz, co mnie najbardziej zdziwiło, to że w zasadzie nikt z branży, tej głównej branży growej, prasowej, nie napisał o tym, że ta gra jest po prostu niedokończona.
Tylko, tak, tylko my żeśmy o tym mówili, na Fantasmagierii, ja pamiętam, że ona się po prostu te wszystkie misje w ogóle, nawet te główne, to one tak naprawdę nie były moim zdaniem dopracowane, że wszystko było tak na szybko wydane, nie? że Human Revolution pod tym względem się wydaje no, grom po stokroć lepiej przygotowaną.
Oczywiście, że tak, bardziej kompletną, a tutaj masz wrażenie, że... Ale mówię, też tylko tak naprawdę, jak była recenzja u Jima Sterlinga, to ja widziałem, że on napisał wprost, że ta gra jest nieskończona. Tak. Główny wątek się urywa nagle i nie wiadomo dlaczego. Natomiast no wszyscy inni bardzo grzecznie ominęli to. A, tak
być
samo
może
jak...
było w NBA, czy NBA się? Non, NDA. No, NDA. NDA. Było, że właśnie, no wszystko, możesz o wszystkim pisać, tylko na przykład nie możesz powiedzieć, jak się gra zakończyła. Nie?
Tam... W NBA to są lootboxy.
Tak. Nie, no to jest... W ogóle, jeśli chodzi o granie, to takie... To przeżywamy bardzo ciekawe czasy, no bo się... Teraz słyszymy o tym na przykład, że gry będą się skalować, jeśli chodzi o poprawność polityczną, brutalność i propagowanie nagości pod rynki azjatyckie. A szczególnie Chiny, który jest ogromnym rynkiem zbytu i niestety jak ktoś... Wiesz, jak twórca ma coś robić, no nie, to nie będzie robił dwóch wersji gry, no nie, bo mi się nie opłaca. Od razu zrobił po prostu jedną, ale taką grzeczniejszą.
No już Ubisoft dostał po łapkach za swoje ostatnio.
Za
zmiany w Siege'u? Za Rainbow Six Siege, tak.
Dostał łapkę. O, to nie słyszałem, ale co się stało, że...
No, był jeden wielki backlash i się panowie wycofali z tego.
A, no to nie, no to pozytywnie jakieś. No widzisz, i to jest właśnie to, że ten tłum czasami potrafi coś pozytywnego, no nie, osiągnąć. Mm-hmm. I to się bardzo cieszę. Że taki outreach nie szybko zadziała, nie? Tylko, że właśnie czasami to jest trochę za późno, nie? I to jest problem, nie? Że chociaż teraz właśnie to jest to, że dużo szybciej te lamenty się pojawiają i dużo szybciej reagują na nie.
Znaczy mi się wydaje, że generalnie wydawcy bardzo nie doceniają graczy jako odbiorców i przede wszystkim nie doceniają takiego zjawiska, jakim jest Reddit. Bo to tam jest tak naprawdę główna kolebka wszystkich gości, którzy na przykład potrafią grzebać w kodzie, którzy potrafią sprawdzać na przykład to, co Bungie odwala z Destiny.
4chan i Reddit i po prostu nie ma bata na nich.
To nie, to już trzeba... To muszą być, że potrafią. Przecież to jest kupa ludzi, którym się chce albo nudzi, bo wiesz, grzebanie w kodzie to nie jest jakaś niezwykła umiejętność, której nikt nie zna, wiesz, i jest jakiś tam magiczny... Kudy.
Ale trzeba wiedzieć, czego szukać, nie?
Znaczy powiem tak, że dopóki na przykład nie zobaczysz sztuczki iluzjonistycznej na żywo, jak na przykład koleś plik paragonów zamienia w plik banknotów dosłownie przed twoimi oczami, to też się wydaje, że to wszystko to jest taka jakaś tam prosta rzecz, nie? Ale
ja nie muszę zrobić to, że to... Wiesz, chodzi o to, że kodowanie... To nie jest jakaś magiczna rzecz, którą znają wybrani, jak kiedyś druidzi czy inni mnisi pisarstwo.
No też nam możesz powiedzieć, że mandaryński to nie jest jakiś trudny język, skoro tyle miliardów ludzi się
nie posługuje. Nie, rzecz w tym chodzi o to, że po prostu jest to coś, co ludzie robią i jest coraz więcej ludzi to robi. Jest to coraz bardziej, powiedzmy tak naprawdę, popularne, jest to coraz bardziej...
Ale no nie zmienia to faktu, że na Reddicie to, że... po prostu tam
nie,
jest taki
to,
cała armia.
Że wiara jakiegokolwiek twórcy gier, czy innego producenta gier, czy innego... Czy
aha,
innego,
że coś ukryje, tak?
Że coś ukryje, jest po prostu tu głupia jak wierzenie w jakieś, nie wiem, właśnie. Wiesz, to sorry. Być może, jak weźmiesz, jak spojrzysz, nie wiem, 30 lat temu, czy 40
producenci
lat temu...
Producenci są jak ci, wiesz, ci konspiratorzy, którzy puszczają jakieś rozmazane zdjęcia latających spotków w 2018 roku, kiedy masz... prawda, jakąś taką satelitę, czy tam nie satelitę, jakiś taki aparat, który robi zdjęcia jakości tam 195
to,
gigapikseli.
Jak, wiesz, jak 30 czy 40 lat temu, czy tam 30 parę lat temu David Braben robił Elite i ich było dwóch do tego i najbliższy koder znajdował się 300 km dalej, to można było sobie jakieś tam rzeczy ukryć w kodzie. No w dzisiejszych czasach, sorry, ja znam sześciolatków, które się uczą kodowania w tej chwili, tak? Wiesz, no sorry, no to już nie jest, to już nie jest ten...
No ale to tak, no to już ustaliliśmy.
Po prostu,
tak,
no wiesz, jest po prostu dużo ludzi i sorry.
No i ta wiedza jest już powszechna, no tak to samo właśnie. W ogóle z różnymi etapami robienia gier, tak z grafiką też teraz nie ma problemu. Kiedyś trzeba było pójść do fizycznie do księgarni i kupić na przykład Biblię 3DS Maxa, tak, albo Mai, albo czegoś tam. W tej chwili jest nawet Autodesk ma całą serię własnych tutoriali na YouTubie. I jest tego odzarobania, ta wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki, a mimo to a twórcy się zachowują jakby właśnie, jakby wiesz, jakby wszyscy byli jakimiś totalnymi idiotami.
No szczególnie, że teraz właśnie mamy tą instytucję tego i świadka koronnego i informatora i jak whistleblowera, że teraz jak tu jakieś studio by chciało coś wprowadzić, co ten, to jest duża szansa, że to wypłynie nawet nie dzięki temu, że ktoś rozgrzebał kod, tylko właśnie faktycznie, nie, że ktoś po prostu zasygnalizuje, że jest jakiś problem, nie? No ale się tak wyrażę, no nie, to ciekawe czasy żyjemy. Taki właśnie, że jest taki niesamowity, jak to jest, że jest, nie, że nawet nie otwartość, tylko że jest taki, że wszyscy są tak niesamowicie prześwietleni. Sami się prześwietlamy, bo ludzie rzucają mnóstwo zdjęć swoich, no nie, prywatnych rzeczy do sieci. Jednocześnie właśnie ostatnio się zastanawiałem, jak to jest z tym Wielkim Bratem. Wszyscy się bają tego mitologicznego Wielkiego Brata, który był przedstawiany czy w książkach, czy w literaturze, czy w filmach i tak dalej, ale tak naprawdę widzimy to, o czym czytaliśmy tam 20 lat temu, albo graliśmy na przykład w takim syndicacie, nie? Że to były te złe korporacje, które kontrolowały wszystko i tak dalej, ale tak to teraz jest, że korporacje na przykład pewne rzeczy wprowadzają, nie czy się o tym, co raz Apple postanowiło zrobić. Pokazali, że oni są święci od najświętszych i oni już sami będą decydować, czy coś jest dobre, czy nie. Czy jest godne bycia w ich App Store, czy nie. Czyli wchodzi taka... Ale wiesz, oni mają święte teraz prawo do tego, bo oni to jest ich tak sklep. Robili. Tak, ale chodzi o to, że teraz oni już będą to robić tak prewencyjnie, nie? No? Że taka... Po prostu mamy do czynienia z jakąś taką koncepcją Minority Report, nie? Że zanim popełnisz prawda, przestępstwo, przez to, że jest duże prawdopodobieństwo, że poprzedni przestępstwo, to sorry, ale dla ciebie tutaj nie ma miejsca. Więc jakby niesamowicie prewencja wzrosła, ale ta prewencja prowadzi do tego, że właśnie pewne rzeczy są niedopuszczalne. No naprawdę, rzeczy, które kiedyś ludzie wrzucali na przykład na Facebooku, brońcie teraz Boże, że na przykład gdzieś rzucisz zdjęcie dwóch złączonych kolan. Algorytm pomyśli, że to są oczywiście kobiece piersi. Albo coś w tym stylu, nie? I może dostać kilkudniowego bana. A że rzadko tak jest, że możesz się odwołać do żywej osoby, chociaż różnie z tym bywa, no to niestety. A jesteśmy wszyscy w tej sieci podłączeni. Chociaż kto wie, czy nie przydałoby się takiej ludzkości, jakby na przykład, nie wiem, te serwery wszystkich tych mediów społecznościowych wysiadły na taki dobry tydzień albo dwa. Taki detoks, jak kiedyś PlayStation Network miało, pamiętacie? Jak tam się włamali im na te wszystkie te... Że po kłosie chyba mi się wydaje, że do tej pory jest zbierane, bo nie wiem, czy dostajecie takie, czy macie jakieś konta takie spamowe, czysto spamowe, maile.
Jak
dostajecie na przykład taki mail,
że... Myślę, że tak.
No, wiemy twoje, to jest twoje hasło. Oczywiście to jest hasło jakieś bardzo stare, ale sam fakt, że oni mieli to stare hasło gdzieś tam skądś, nie? To powoduje, że tak sobie myślę, no kurczę, no jednak coś jednak faktycznie z tych wycieków wyszło, no nie? No.
I dlatego teraz jest RODO, właśnie po to, żeby... Bo
tak, ja się strasznie z tego cieszę. RODO trochę blokuje pewne rzeczy, no nie? Ale z drugiej strony firmy wszystkie i tak dalej się bardziej tego pilnują, dlatego że jak taka Unia Europejska przywali taką karą kilkumiliardową, to nie ma zmiłuj się.
No.
No tak jest. No,
no tak
jest.
Tak, tak.
Panowie, no, czy chcecie tak króciutko, bo chyba zrobiliśmy w co ostatnio graliście jednak kompletnie, nie? Bo chyba, że jest jeszcze coś, w co ostatnio graliście, bo ja nie chcę, prawda, opowiadać, w co ja ostatnio grałem, bo ja bym was tylko zanudził. Więc ja to przełożę nam może do jakiegoś takiego innego odcinka, ale zapytam, czy chcesz coś dodać takiej do sekcji growej, czy poświęcenie grach.
Ja z nowych rzeczy to grałem, ale to dosłownie zauważyłem to chyba przedwczoraj i grałem, ale grałem ledwo 2 godziny, nie wiem w sumie nawet jak długa jest ta gra. Gra nazywa się Grease. I to jest takie ładne bardzo...
To jest ta piękna gra, taka artystyczna bardzo.
Taka ładna, taka właśnie tak. Tam jest ładnie malowana gra, zaczyna się bardzo delikatnie, w sensie ona bardzo powoli w ogóle wprowadza kolejne elementy mechaniki. W ogóle nie ma żadnego interfejsu, one się dopiero tam się później pojawiają jakieś pierwsze motywy. Jest bardzo ładna muzyka, głównie oparta na fortepianie. Zresztą jest kilka takich momentów, gdzie muzyka jest bardzo ładnie spięta z obrazem i z mechaniką samej gry. To przede wszystkim jest takie spokojne doznanie wizualne. Ona się później rozwija troszeczkę.
W 2D, nie? Ona jest przez...
To jest 2D, tak. To jest platformówka. Ona się zaczyna się tak bardzo delikatnie, natomiast potem robi się z tego taka dosyć konkretna rasowa platformówka. Trzeba mieć jakieś takie podstawowe umiejętności znane z Mario, powiedzmy. Natomiast no, nie da się w tej grze zginąć, przynajmniej mi się nie udało do tej pory. Znaczy, nie próbowałem jakoś specjalnie, ale nie da się. Więc gra jest nastawiona na to, żeby wam zapewnić po prostu przyjemne doznania, tylko i wyłącznie. Jest to bardzo przyjemne, estetyczne doznanie. Mam wrażenie, że trochę panowie, nie wiem, czy taki był cel, czy nie, jest tam trochę takich konkretnych, wizualnych metafor i one są tak, no, dające człowiekowi w twarz dosyć konkretnie, w sensie in your face, jak to się mówi po angielsku. Nie wiem, może panowie chcieli, żeby wszyscy zrozumieli, albo żeby było czytelne dla wszystkich. Mam wrażenie, że nie ma w ogóle w tej grze jakiegoś głębszego przesłania poza właśnie takim dosyć konkretnym obrazem, który tutaj jest. To jest po prostu ładne, przyjemne przeżycie estetyczne. Jeżeli nie wiem, ile ta gra trwa, ja na razie mam 2 godziny na liczniku i mam wrażenie, że to już jest blisko. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiego po prostu spokojnej platformówki 2D z padem w ręku na jakieś, nie wiem, 2, może 3 popołudnia max, to myślę, że to warto, bo fajnie wygląda. Po prostu fajnie wygląda, jest bardzo przyjemnym doznaniem audiowizualnym.
Tak. Zresztą ta gra, znaczy ta twarz głównej bohaterki to zdobiła okładkę pierwszego numeru nowego magazynu o grach. Wireframe, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć.
No.
Ja się zastanawiałem właśnie, że to jest właśnie jakaś taka dużo większa gra, czy też jakieś większe nadzieje są w niej pokładane, skoro firmuje nowy tytuł. A ten Wireframe pierwszy numer w ogóle jest, przynajmniej był do osiągnięcia za darmo, pierwszy numer. To jest w ogóle dwutygodnik wydawany przez tych samych ludzi, którzy wydają Raspberry Pi. To jest w ogóle bardzo ciekawe, no ale to jest ciekawe. Jedna pisma umierają, znikają z rynku, nowe się pojawiają. Czyli Gris dla kogoś, kto chce się zrelaksować, tak jak mówisz, przy interesuje muzyce, ale nie szuka wyzwań w grach platformowych.
Nie. Tutaj wyzwania specjalnie nie ma. To raczej chodzi o to, żeby się zanurzyć w takim dziwnym świecie i poglądać przyjemne obrazki. Natomiast no to ma to jakiś tam... jest to po prostu przyjemne na zwyczajnym świecie. Tak? To jest taka gra, która pokazuje, że wiesz, że nawet coś, co zahacza, powiedzmy, co ma jakieś tam znamiona sztuki, bo niewątpliwie, a przynajmniej wysokiej klasy rzemiosła, bo tu niewątpliwie to jest bardzo dużo pracy zostało włożone i w te tła, i w animację, i w muzykę, że to nie musi być jakaś... że to nie musi być sztuka taka, którą rozumieją tylko absolwenci historii sztuki na przykład, tak? Że to po prostu może być coś przyjemnego i tylko i wyłącznie i to jest okej.
Okay. A z gier z głębią Nier Automata?
A do tej pory nie zagrałem. Było, znaczy jest do tej pory, natomiast no, to jest gra, która wymaga przejścia i chyba ze 4 razy, żeby zobaczyć wszystkie zakończenia.
Więcej,
60 godzin, ja nie mam takiego czasu, po prostu nie mam takiego czasu.
Czy tam tę grę to jest, wiesz, jak przejdziesz raz, to później tam te kolejne przejścia są krótsze, ale fakt, no to jest gra, która jakby za każdym razem, jak przechodzisz tę grę, to jest jak cebulka z kolejną warstwą, prawda? Otwierasz. A znaczy to jest w ogóle Nier Automata i na przykład Hellblade?
Senua's Sacrifice. To akurat kupiłem i przeszedłem i jestem bardzo zadowolony.
No tak? Właśnie, to są takie dwie gry, które bardzo chcę w końcu zagrać i tej Senua's Sacrifice mi trochę szkoda, że jeszcze nie spróbowałem, bo to jest... Niko, nie pamiętam, czy jak żeśmy ostatnio się spotkali, a spotykamy się bardzo rzadko, czy akurat rozmawialiśmy o Senua.
Wydaje mi się, że tak. No.
Więc odsyłamy do poprzedniego odcinka.
Jakieś 1,5 roku temu.
Tak, mniej więcej pomiędzy tym a 200 odcinków wstecz.
1,5 roku myślę, że mogło minąć.
To tak w takim razie zawsze, zanim zakończymy nagranie, no to muszę was zapytać, bo to teraz jest kącik kulturalny właśnie, czy coś ostatnio ciekawego widzieliście, coś przeczytaliście, co jesteście tak skłonni polecić? Może to być nawet produkcja na Netflixie, prawda?
Mówisz to z takim obrzydzeniem, nawet na Netflixie.
Nawet na Netflixie, tak. Dostępna powszechnie, czy nie musi być coś, co jest, prawda, tylko dostępne w jakimś kinie studyjnym, prawda, przez 2-3 dni, w myśl, naprawdę, jakiejś promocji kina tureckiego. To może być też coś popularnego. Chociaż jest nowy turecki serial o superbohaterze na Netflixie.
O matko.
The Protector.
O matko.
No nie wiem, czy omijać z daleka, bo jeszcze nie widziałem, ale
brzmi dobrze, w cudzysłowie.
W tureckie kino, tam przecież nie ma tych ślepych naboi w tych ich karabinach. No nie wiem, Bernardzie, ty coś widziałeś ciekawego ostatnio, co chciałbyś polecić? Przeczytałeś może jakąś książkę?
Wiesz co, ostatnio głównie czytałem różne takie rzeczy, które na pewno bym nie chciał nikomu polecić z ich własnej nieprzymuszonej woli do czytania. Obejrzałem wszystkie sezony Boscha na Amazon Prime.
O!
Jeśli czytałeś książki, to polecam, jeśli nie czytałeś książek, to tym bardziej polecam. Ja osobiście jestem fanem Boscha, więc ja byłem, przeczytałem...
To jest w ogóle mój ulubiony serial na Prime. To jest, jedyna rzecz, dla którego płaciłem tylko Prime.
A tam jest parę. Teraz jeszcze od stycznia wchodzi ten, Dobry Omen, nie?
A ty nie znam, co to jest?
No jak tam? To jest na podstawie powieści Gaimana i tego.
Pratchetta.
O! Nie, ja się trochę... Znaczy nie to, że się sparzyłem na Amerykańskich Bogach w tym serialu, ale tak mi się wydawało, że mogliby to zrobić lepiej, ten serial, nie? No, nie wiem. Znaczy, po prostu Amerykańscy Bogowie jako książka, no to jest przedmiot takiego ścisłego kultu, nie? Ale film, serial mi się tak średnio podobał.
Jest dosyć ciężkawy, natomiast...
Jest taki bardzo taki naturalistyczny i tam postawili na przemoc, seks i tak dalej.
Obejrzyj sobie zapowiedź tego.
Dobrego Omenu. Mhm. O, właśnie, nie wspomnieliśmy. Widzieliście zwiastun nowego Hellboya?
Widzieliśmy.
Już nie z Ronem Perlmanem?
podobał mi się bardziej niż cały Hellboy 2, więc chyba nie jest tak źle.
Złota Armia ci się nie podobała? Bluźnierco. Czy ja w ogóle myślę, że Złota Armia, bo to Złota Armia jest ta, gdzie mieli ten taki tajemniczy, trójwymiarowy rynek, tak? Jak w Walerianie.
Tak. O, jest Walerian. Też to ostatnio oglądałem. Ja...
Nie gadaj, Walerian jest super. Nie?
Chyba się żartujesz.
Lubę są u szczytu formy. Ale nie, chodzi o to, że w Złotej Armii, w Hellboyu właśnie dwójce, cały ten wątek i w ogóle jak Abe walczy, to jest wszystko wycięte w ogóle z filmu. To dopiero jak oglądasz te usunięte sceny i tak dalej, to jest pokazane, jakie to fenomenalne rzeczy były. Ja się zastanawiam, dlaczego oni to wycięli. Czy oni chcieli po prostu skrócić film, żeby był krótszy, bo taśmy było szkoda? W dzisiejszych czasach, kiedy nowe Avengersi i tak dalej, to trwają prawie 3 godziny, nie mogę tego zrozumieć. No ale ten nowy Hellboy, trochę mi się ta muzyka nie podobała, bo oni jakby stawiają jakiś vibe, nie wiem, lat 80. przez tą muzykę. Chociaż ciężko mi to było tak do końca umiejscowić, nie? Kto to śpiewa i jaki utwór, bo jestem trochę taki, mam takie drewniane ucho.
Wiesz, do tego jest
ale Hellboy to Hellboy.
Jest aplikacja do tego. Tak. Ja ci powiem. Pamiętaj.
Tak, Shazam, się nazywa Google Music. Shazam, albo jakiś inny Shazam.
No.
Ale no nie wiem, Piotr, czy ty widziałeś ten zwiastun? Jesteś w ogóle fanem Hellboya?
Nie, znaczy wiem o co chodzi, natomiast nie.
Ja ci powiem, mnie się podoba ten Hellboy, ja nie jestem fanem Hellboya. Nigdy nie byłem, nigdy nie będę.
Znaczy, moim zdaniem komiksy Hellboya są bardzo nierówne, bo to są krótkie historie i znaczy historie, w tym sensie nie wszystkie komiksy Mike'a Mignoli mi się podobają, że się tak wyrażę, ale uwielbiałem zawsze jego kreskę, jego styl.
I ten
klimat, który zawsze wyciekał z tego.
Mi się strasznie podoba koncepcja Hellboya i klimat i w ogóle, natomiast nigdy jakoś nie kupił mnie
komiksami.
Komiks, jakoś strasznie, nie. Te filmy, przed bardzo mi się podobał pierwszy, z Ronem Perlmanem.
Tak. Czy znaczy w ogóle Del Toro robi fenomenalne wizualnie filmy właśnie takie
nie
podoba
mi
fantasy.
Się drugi. Nie podobał mi się Golden Army, ale tak jak mówisz, no on był tak pocięty, że to, co było dobre, zostało z niego wywalone.
Tak. No niestety.
Ja zdecydowanie polecam tego Boscha właśnie. Mhm. To ostatnio odczytałem. Jak ktoś jest zainteresowany drukowaniem 3D, to na Netflixie jest serial, film dokumentalny pod tytułem Print the Legend.
I co nam drukują?
To jest film dokumentalny o dwóch filmach zajmujących się, o MakerBocie i o Formlabs. Bardzo fajny, tam z 2016 roku.
Print the Legend.
Print the Legend, to polecam. Poza tym bardzo fajną książkę ostatnio czytałem o strategii, Exploring Strategy, Johnson. Możecie również podać całą serię tych artykułów z paru książek.
No, to tak na początku tak mówię, że tak nie mam, to nie wie co polecie, to nagle się okazuje, że po prostu kopalnia. Nie,
teraz sobie żarty robię.
Aha, spoko. Piotrze, ty jakiś fajny film widziałeś, coś, może serial? O.
Wiesz co, seriali to my ostatnio nadrabiliśmy Tudorów, więc to stare, dawno i nieprawda. A co tam jeszcze? Zacząłem oglądać ten serial z Jude Lawem jako papieżem. Jest bardzo fajny, przynajmniej się dobrze zaczyna. Ale nie wiem.
Ale to jest stary jakiś serial, nie? Ten papież.
Ten o papieżu? Ja nie wiem. Tak. Przedniego roku? Chyba jakoś tak.
A czy on ciągle trwa, tak? Czy nie został?
Nawet nie wiem. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze oglądaliśmy. Z filmów to dawno, dawno niczego dobrego chyba nie widziałem. Ostatni naprawdę dobry film, jaki pamiętam, to te... No, ale to kiedy to było? Początek roku? 3 billboardy za Ebbing, Missouri? Nie pamiętam, kiedy to było.
No to też chyba oscarowy film.
To jest, w zasadzie chyba najlepszy film, jaki widziałem w tym roku. Nic go nie pobiło. Blisko był, ale to z zupełnie innej klimaty. To był ten... Suburbicon, ale to zupełnie nie ta liga jakby. No tak się zastanawiam, co tu jeszcze z filmów, ewentualnie z seriali. Z seriali to zaczęliśmy ostatnio oglądać, jak to się nazywa? A to też już nie jest nowe i to na pewno nie jest z tego roku. To się nazywa Yumi and Apocalypse. To jest z tą panią z The Office. Całkiem przyjemne. Taka czarna komedia o apokalipsie, właśnie o klimatach pod tytułem Meteor ma rozwalić
ziemię. Ale jest przed post-apo, nie? Znaczy przed
jest post-apo. Przed post-apo, tak. Jest, że tak powiem, tak. Początek końca.
Czyli jeszcze nie było apo?
Końca. Nie, jest początek końca.
Jest pre-apo.
Tak, jest pre-apo. To jest też nieźle zrobione, bo to
w tym klimacie widzieliście... Nie chcę wam psuć, przepraszam, że ci wszedłem tak w połowie zdania, ale Zagładę czy widzieliście? na Netflixie.
No. A, mam pytanie, tak a propos, bo wy jesteście w miarę na bieżąco. Czy ktoś widział Mortal Engines i jak bardzo to jest złe w skali od jednego do...
Ja idę w sobotę na to do
kina. Ja unikam kina.
Bo ja widziałem trailer i mam wrażenie, że to jest cholernie złe.
Ja właśnie widziałem trailer i mnie trailer nakręcił, bo mi się podoba koncepcja takiego steampunku, dieselpunku, nie wiem, Mad Maxa, gdzie miasta to po prostu są wielkie, potężne pojazdy. Że po prostu masz wielki, ogromny pojazd, na którym po prostu jest miasto funkcjonujące i to duże miasto pożera mniejsze miasteczko, jakąś wieś, inny jakiś pojazd. I tylko, że z tego traileru nic właśnie nie wynika. Ale podoba mi się ten świat, który przez dziurkę od klucza widzę. Czyli ten uryweczek. Czy tak naprawdę z tego się da zbudować ciekawą fabułę i w ogóle ciekawy świat? Czy coś więcej jest w tym ciekawym świecie? Nie wiem, ale ja zawsze byłem takim fanem na przykład, nie wiem, takich przerośniętych statków. Jest taki komiks Lewiatan, który jest po prostu... gdzie masz statek, miasto, potężny, ogromny, wielkości, na, nie wiem, 100 Titaników. I to mi się strasznie podoba, no ale ten Mortal Engine, moim zdaniem, zapowiada się ciekawie, no ale nie wiem, ciebie bym nie przekonał, Piotrze.
Nie przekonał mnie. Przede wszystkim gra aktorska tam, mam wrażenie, że jest strasznie słaba. Te teksty są po prostu jak wyjęte z jakiejś, nie wiem, jakichś książek dla dzieci.
Brytyjskiej telenoweli.
Z jakichś książek dla młodzieży, takiej młodej młodzieży straszliwie.
A, jak takie, Percy Jackson może, albo
takie
coś.
Takie coś w tym stylu, plus generalnie tam chyba jedna rzecz, która przede jest bez sensu, jeżeli chodzi o to wszystko, to jest taka, że tam był chyba tekst o tym, że... Tak mi się wydaje, że tam było coś o tym, że na Ziemi brakuje surowców. No to skąd oni mają te miasta jeżdżące, skoro im surowców brakuje? Nie wiem, tak mi się coś wydaje, że tam coś było w tym zwiastunie o tym, że Ziemia walczy o surowce, a jednocześnie mają na te wielkie miasta dymiące. No,
nie, może to jest ta
może energia się czepią za bardzo. Może się za bardzo czepią. Tak.
Energia słoneczna tak naprawdę, wiesz, taki fantastyczne są te kolektory, czy cokolwiek tam mają. To jest ta, no. Nie, czasami lepiej też warto, znaczy warto po klasykę się, no, że ja cały czas nadrabiam różne filmy, które mają różną jakość, ale wiążą się, prawda, z nostalgią. Ja na przykład nie przypominam sobie, żebym w latach 90. był wielkim fanem Arnolda Schwarzeneggera i na przykład bardzo się śmiałem, jak szliśmy premiera wielka, prawda, w Częstochowie, w kinie Wolność, kolejka do kina.
Albo wielka, albo w Częstochowie.
No tak, no to jak wielka na Częstochowe, to sobie wyobraź, no nie, jaka to musiała być premiera na warunki częstochowskie, no i tam... dziesiątki ludzi na ulicach. I była premiera końca, The End of Days. Chyba końca dni. Nie wiem, jaki jest polski tytuł.
Też nie pamiętam, ale mi się wydaje, że dla mnie to już był schyłek kariery Arnolda. Potem już go przestałem.
Tak, ale to chyba był właśnie... Nie, i Stanie się koniec, chyba taki był polski tytuł.
No, End of Days, no. End of Days, no.
Tak. 99 rok i tam szliśmy do tego kina i tam byli właśnie starsi od nas koledzy, którzy po prostu... Ta fascynacja Arnoldem była taka ogromna. I ja dopiero teraz po latach doceniam te wszystkie filmy. Doceniam tą taką... Czyli nie chcę powiedzieć, że bo to jest złe słowo, ale takie jest modne i nie wiem, czy ja w ogóle w dobrym kontekście bym użył taką kampowość, takiego lubienia tych filmów. Nie? Że one są takie kampowe, bo są śmieszne trochę. Że teraz wszystko jest takie na poważnie. Nikt by nie wziął jednego gościa, który mówi ze śmiesznym akcentem. Jedynie, co potrafi pokazać, to wiesz, wielkie bicepsy i obsadzać go naprawdę w filmach, w głównych rolach, w różnych filmach. I to jest tak niesamowicie wszechstronny aktor, bo i grał w komediach i tak dalej, i w jakichś dramatach, science fiction, ale oczywiście największe tego role to były te, gdzie odgrywał ciągle tą samą postać Komandosa i Eraser jest na Netflixie i po prostu to jest film, który ja zupełnie zapomniałem o nim, jak oglądałem, to właściwie to oglądałem jak nowy film. No, tam się strzelają z Railgunów, on jest jakimś tam super szeryfem, US Marshalem od ochrony świadków koronnych, no po prostu miazga, no ale już jestem w tym wieku, że po prostu więcej przyjemności dostarcza mi oglądanie nawet gorszych technicznie, czy bardziej kiczowatych filmów, ale starszych, nie, jakoś tak, wiecie, jak ktoś mówi, że kiedyś to na przykład, nie wiem, samochody, wszystko miało duszę, nie, a teraz takie, to wszystko jest nowe, takie techniczne, takie doskonałe, że już okay, takie mało ciekawe.
Nie wiem, z jednej strony może masz trochę racji, z drugiej strony z drugiej strony, well.
No panowie, co, zamykamy kącik kulturalny? Czy jeszcze coś tam, Piotrze, dorzucić, bo ci wszedłem w słowo, przepraszam.
Nie, spokojnie, to, że tak powiem, zostanie na następne rzeczy. Teraz już, że tak powiem, nie pamiętam, czy miałbym jeszcze coś ciekawego do dorzucenia.
A na pewno daliśmy kilka propozycji dla kogoś, kto w te piękne święta nie będzie miał co robić, właśnie już się obie i będzie się odpocząć, na przykład nie przed komputerem, ale przed telewizorem, z rodziną, obejrzeć. Są jakieś filmy świąteczne, które zawsze oglądacie? No nie mówcie, że Szklana Pułapka.
No oczywiście, że Die Hard.
Oczywiście, że Szklana Pułapka.
Ja w zeszłym tygodniu oglądałem Die Hard i mówię, okej, nie ma świąt bez Die Harda.
Czy Polsat już potwierdził emisję Kevina Samego w domu?
Nie wiem, akurat tego nigdy nie oglądam.
To jest moim zdaniem bardziej świąteczny film, no ale okej. Witaj Święty Mikołaju, czyli Christmas Vacation Griswoldów. Obowiązkowy film. No ale dobrze, no to oprócz Szklanej Pułapki jeszcze coś macie takiego?
Też, Griswoldów też oglądałem. Też nie ma świąt bez Griswoldów. Też się
u mnie moja rodzina zawsze katuje Ja cię kocham, a ty śpisz z Sandrą Bullock.
To mi przypomina, że wiesz, że główna postać dziecęca, męska w Griswoldach to jest Big Bang Theory.
Ja zresztą ja w ogóle odkąd, to jest najlepsze, że odkąd Leonard gra w, znaczy jest, odkąd Big Bang Theory stało się takie popularne, to okazuje się, że ten aktor, to nie jest tak, że on zagrał w Griswoldach i później, wiesz, 30 lat później, ale chodzi o to, że później oglądam filmy, w których on się pojawiał, no nie? Tak, i to jest taki niesamowity.
On był taki bardzo mało, nie wiem, co powiedzieć, mało charakterystyczny.
Czy on jest charakterystyczny, ale jest mało taki, znaczy ciężko go obsadzać w roli amantów w nowych rolach, tak? Niewysoki.
I go nie zapomnij, i go nie... jak dla mnie, jego niczego nie pamiętałem. Mm-hmm. To jest, wiesz, jak oglądałem, nie wiem, jak oglądałem pierwsze odcinki Big Bang Theory, tak. Znam tego kolesia skądś. Widziałem go młodszego, widziałem go starszego, a mówię, po prostu wiesz, to jest taki człowiek, że z twarzy podobnie do nikogo, tak? Przeszedł koło niego przy ulicy i o, rzeczywiście, kurde, teraz go znam, nie? Ale on...
Ale on w ogóle, wiesz, grał...
On grał w serialach, i z tego pamiętam. W Entourage grał przecież w paru odcinkach. Tak.
Johnny Galecki się nazywa, teraz sobie już googluję, wiesz, żeby sobie przypomnieć, co tam jeszcze robił.
Mówię, on się przewijał cały czas, tylko że mówię, on jest z twarzy po prostu podobny do nikogo. Mhm. I to jest taki gość, co wiesz, jakby zrobił napad na coś, to każdy świat miał inny ten.
Tak, Vanilla Sky grał, przecież to jest gruby.
Każdy by go inaczej opisał. Taki koleś wysoki, niski, blondyn, czarny, w sumie nie pamiętam, nijaki. Mhm. Natomiast mówię, no ja już oglądałem, ja już obejrzałem moje filmy świąteczne w tym roku i jestem gotowy. Jutro jestem w pracy przez parę godzin i mam święta. Także...
No właśnie, w tym świątecznym nastroju. Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że właściwie będzie podsumowanie roku według słuchaczy Fantasmagierii. Właściwie to nie wiem, czy na dniach, krótko po emisji tego odcinka, ale będzie link do Fantasmagierii roku 2018, więc to jest wielkie plebiscyt, więc ja drogim słuchaczom polecam śledzić to, bo pojawi się albo zaraz po świętach, w tej przerwie świątecznej, albo nawet troszeczkę wcześniej. No panowie, w takim razie, że nam się udało tak w świątecznej atmosferze zebrać przed świętami, to chciałem właśnie życzyć wam wszystkiego najlepszego.
Się nie udało.
Dużo zdrówka, dużo zdrówka naszym słuchaczom, dużo czasu wolnego, mniej stresów, sukcesów, wszystkiego co najlepszego.
Mniej sukcesów.
Więcej sukcesów, samych sukcesów. Tak.
Mniej sukcesów w kupowaniu złych gier.
Tak.
Przede wszystkim. Żeby nam się układało w życiu tak, żebyśmy mogli tylko, prawda, spijać tą śmietankę.
Żebyśmy mogli kupować gry, żebyśmy musieli je bojkotować albo jakoś negatywnie głosować portfelem czy coś tam.
No dokładnie, żeby 2019 dla gier był równie fascynujący, wspaniały, bogaty jak 2018 i żeby na Nintendo Switch wreszcie pojawiały się jakieś fajne, duże gry, może Metroid Prime, kolejna część, no to było bardzo, bardzo fajne z tej strony. Nie tylko, prawda, trylogia odgrzewana z GameCube'a czy tam z Wii, ale to jest inna historia.
Pożyją, uwidzim. Albo żeby na przykład Disney pozbył się praw do Star Wars i żeby ktoś to zrobił dobry film z tego.
Tak, żeby na przykład było jakieś takie ogłoszenie, że wiesz, że ktoś robi wielki reset, nie? I to się okazało, że na przykład ostatnie trzy epizody to był jakiś taki, powiedzmy...
Obłęd.
Epizod 10 zaczyna się od tego, że Darth Vader się budzi i miał koszmar. I całe te trzy filmy to był ten koszmar, dlatego można go wziąć w taki nawias niekanoniczności i wyrzucić.
Taki soft reboot, tak?
Taki soft reboot, tak.
Ja bym wolał taki hard reboot.
Tylko, ja mam problem, bo ja na przykład zawsze lubiłem, zawsze uważałem, że to ta kanoniczność Gwiezdnych Wojen to była czymś fantastycznym. Okay. I ja Dark Forces, Jedi Knight.
Ja przeszkadzę ci na chwileczkę. Znajomy napisał właśnie, byłem wczoraj w kinie na Mortal Engines. Nigdy nie widziałem gorszego filmu, a widziałem mnóstwo światów. Zmarnowana kasa, czas i życie, i czas, którego mi życie nikt nigdy nie odda.
A to fajne, to
No,
fajne.
pierwsza pozytywna recenzja, no to
To...
wiesz, no nic.
Dziękuję za uwagę, pozamiatane, tak? Zaorane, jak to się mówi w polandbolu.
No ale ja bym chciał właśnie, żeby w Gwiezdnych Wojnach, jeśli było więcej filmów, to żeby były, by to film jak Łotr pierwszy, dlatego że to jest jedyny film z tego nowego kanonu, który sprawił, że jednak musiałem przemyśleć swoją decyzję o utrzymaniu kanoniczności Kyla Katarna i jego wkładu w wykradzenie planów Gwiazdy Śmierci, więc naprawdę
to prawda,
no,
ale
więcej
potem
filmów jak Łotr 1, jeden,
to
Łotr 1.
prawda, ale potem przyszedł ostatni Jedi, w którym czasie w seansie próbowałem, żeby wydłubać oczy łyżką.
Nie, no to jest film, który po prostu obraził wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, to już nie bez uznania. Jak ktoś mówi, że mu się podobał ten film, to robi to na przekór po prostu logice. I nie ma tutaj w ogóle co się nawet zastanawiać na to. Jak ktoś wam mówi, że Ostatni Jedi to jest fajny film, albo że w ogóle on jest super, bo tam bomby spadają, bo są magnetyczne, że no nie, no w ogóle, wiesz, że można na ręcznym, prawda, X-Wingiem gdzieś zawracać. No nie, no panowie, no nie oszukujmy się, to jest film, który po prostu z logiką nie ma nic wspólnego. Ale widzieliście Solo?
Nie.
Tak.
I Piotrze, jak wrażenia?
Okej.
Okay. No tak, ja też, tak.
Dla
średnio.
Mnie Solo, znaczy ja od Solo...
Ja bym wolał, żeby komputerowo odmłodzili Harrisona Forda i go wsadzili do tej roli. Wtedy ten film byłby bardziej wiarygodny. Moim zdaniem, wiesz, zrobienie filmu z o Hanie Solo, który właściwie między tym, między nie wiem, bo ile miał Han Solo w filmie Solo lat, a ile miał lat w epizodzie czwartym, mam nadzieję. Że tak
nie
by się
wiem.
Szczęka zmieniła, tak by się twarz
strasznie, bo to pewnie te operacje przez latanie w parsy.
Tak,
ten,
właśnie, będzie Solo 2, tam będzie właśnie wyjaśnione, jak prawda,
jak
ma wypadek
parsek,
i ma przeszczep twarzy.
Jak latasz z prędkością parseków, to ci się twarz przestawia, no i tyle. 11 parseków leciał z taką szybkością. O.
Nie, to chodzi o to, że to są skróty. Właśnie w Solo jest wszystko wytłumaczone.
Aha.
Zresztą w ogóle Solo film to jest po prostu wszystkie anegdoty, jakiekolwiek padły z ust prawda, Hanna Solo, zostały właśnie wplecione w fabułę tego filmu i dlatego masz i właśnie ten
ja
lot.
Powiem, że ja pobierzem Last Jedi i powiedziałem sobie i wszystkim, znaczy głównie sobie, bo nigdy mnie nie słuchał, że to jest ostatni.
Koniec z Gwiezdnymi Wojnami.
Koniec z Gwiezdnymi Wojnami. Tak, no sorry. Wiesz,
no ale co, no zrobili przerwę.
Ja tak,
nie ma w tym roku Gwiezdnych Wojen. Odwołali gwiazdkę.
Pierwszy film, który ja w życiu obejrzałem na dużym ekranie, to był Imperium Kontratakuje. W 1984 roku ojciec zabrał mnie do kina w Niechorzu i oglądałem Imperium Kontratakuje. To był pierwszy film, który pamiętam, że oglądałem w kinie. I wiesz, ja się wychowałem, ja wyrosłem na Gwiezdnych Wojnach, wyrosłem na Nowej Nadziei, Imperium Kontratakuje i Powrocie Jedi. Oglądałem to setki, jak nie więcej razy i po prostu to, co zrobili w Last Jedi, tak jak zrobili na przykład Luke'a Skywalkera, który był moim bohaterem.
I gave you my heart.
Dokładnie, a z Michaela tego, a z Luke'a Skywalkera zrobili pijącego mleko zielonego.
Ale nie to pijącego.
Kobosa,
naprawdę kurwa. Mogliby to zrobić lepiej, jakby okazało się, że pije prosto z cycka, a nie, że sobie wydoił do tego termosu zielone mleko.
Jakiegoś hobosa psychopata, który pije mleka z cycka żyrafy, no sorry.
Nie.
W tym momencie, to wiesz, to był koniec.
Przywołałeś to takie niesamowite wspomnienie. Jest taki, jak ktoś chce sobie jeszcze zobaczyć, mogli zrobić, że mogliby wprowadzić tą żeńską wersję Jody, która laktuje. Też jest taki mem w internecie sprzed kilkudziesięciu, może nie kilkudziesięciu, przesadzam, ale sprzed nastu lat. No. Więc no, hardcore rodzi hardcore.
No,
no nic, ja sobie też życzę i naszym zdolnym słuchaczom, żebyśmy się w tym gronie częściej spotykali. Nie raz na półtora roku, nie raz na rok, nie raz na 10 lat. No nie, no wiadomo, że tematy, jak rozmawiamy właśnie o grach, to no, musimy być troszkę bardziej na bieżąco, ale myślę, że raz na jakiś czas taki odcinek, gdzie nie musimy się spinać i rozmawiać tylko o tych nowościach, jest bardzo miłą odskoczeniem. Bardzo się cieszę, że udało nam się panowie tutaj zabrać.
Ja powtarzałem, wszystko zależy od ciebie.
No widzisz właśnie, Bernardzie. No to się dogadamy w takim razie.
Jak nas nie zapraszasz, my jesteśmy zawsze gotowi nagrywać.
Znaczy ja się nadaję tylko do komentowania plotek tak naprawdę, bo
cicho,
jestem na bieżąco z wrażeniem, ale...
Będzie ale to w takim razie już jest to, będziemy taki specjalny plotkarski odcinek.
That's not the point, Piotrze.
To fakt.
That's not the point. Point jest taki, że to jest dziwna domiana i ciągle będzie stało.
428 odcinek stał się historią. Dziękuję serdecznie panowie, dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie fantasmagieria.net, dołączać do grupy na Facebooku Fantasmagieria, lubić podcast Fantasmagieria fanpage, no i polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Do usłyszenia, hej.